Druga Księga Królewska. Dokończenie rządów Ochozjasza. Jahwe broni swojej czci. Następnie po śmierci Achaba zbuntował się Moab przeciw Izraelowi. Ochozjasz zaś wypadł przez kratę swej górnej komnaty w Samarii i chorował. Wysłał więc posłańców, mówiąc do nich: idźcie, wywiadujcie się u Beelzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieje z tej mojej choroby. Lecz anioł Jahwe powiedział do Eliasza z Tiszbe: wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz im: czyż nie ma Boga w Izraelu, że wyjdziecie wywiadywać się u Beelzebuba, Boga Ekronu? Dlatego tak mówi Jahwe: złoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno. I odszedł Eliasz. Kiedy posłańcy wrócili do Ochozjasza, rzekł do nich: czemu już powróciliście? Odpowiedzieli mu: jakiś człowiek wyszedł naprzeciw nas i rzekł do nas: idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: tak mówi Jahwe, czyż nie ma Boga w Izraelu, że ty polecasz wywiadywać się u Beelzebuba, Boga Ekronu? Dlatego złoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno. On zaś rzekł do nich: jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł naprzeciw was i wypowiedział do was te słowa? Odpowiedzieli mu: był to człowiek w płaszczu z sierści i pasem skórzanym przepasany dokoła bioder. Wtedy zawołał: to Eliasz z Tiszbe. Posłał zatem po niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Przyszedł więc on do Eliasza, gdy właśnie przebywał na szczycie góry, i powiedział do niego: mężu Boży, na rozkaz króla zejdź. Odpowiadając, Eliasz rzekł do pięćdziesiątnika: jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką. Wtedy król powtórnie wysłał po niego innego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Ten odezwał się i rzekł do niego: mężu Boży, tak rozkazuje król, zejdź natychmiast. Odpowiadając, Eliasz rzekł do nich: jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką. A ogień Boży spadł z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką. Wtedy król znowu wysłał trzeciego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Gdy trzeci pięćdziesiątnik przyszedł, upadł na kolana przed Eliaszem i błagał go o miłosierdzie w tych słowach: mężu Boży, niechże życie moje oraz życie tych sług twoich pięćdziesięciu drogie będzie w oczach twoich. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął obydwóch poprzednich pięćdziesiątników wraz z ich pięćdziesiątkami. Lecz teraz niech życie moje drogie będzie w oczach twoich. Wtedy anioł Jahwe powiedział do Eliasza: zejdź z nim razem, nie bój się go. Eliasz podniósł się i zszedł z nim razem do króla i powiedział do niego: tak mówi Jahwe, ponieważ wysłałeś posłańców, by wywiadywać się u Beelzebuba, Boga Ekronu, czyż nie ma Boga w Izraelu, by szukać jego wyroku? Przeto złoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, bo umrzesz na pewno. Umarł więc król według wyroku Jahwe, który Eliasz oznajmił. A brat jego Joram został w jego miejsce królem w drugim roku Jorama, syna Jozafata, króla judzkiego, bo Ochozjasz nie miał syna. A czyż pozostałe czyny Ochozjasza, których dokonał, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Dzieje Elizeusza. Eliasz tajemniczo odchodzi, Elizeusz jego następcą. Kiedy Jahwe miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do Elizeusza: zostańże tutaj, bo Jahwe posłał mnie aż do Betel. Elizeusz zaś odpowiedział: na życie Jahwe i na twoje życie nie opuszczę cię. Zatem przyszli do Betel. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli do niego: czy wiesz, że Jahwe dzisiaj zabiera pana twego wzwyż ponad twą głowę? On zaś odrzekł: również ja to wiem, milczcie. Wtedy powiedział do niego Eliasz: Elizeuszu, zostańże tutaj, bo Jahwe posłał mnie aż do Jerycha. On zaś odrzekł: na życie Jahwe i na twoje życie nie opuszczę cię. Weszli więc do Jerycha. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, przybliżyli się do Elizeusza i powiedzieli do niego: czy wiesz, że Jahwe dzisiaj zabiera pana twojego wzwyż ponad twoją głowę? On zaś odpowiedział, również ja to wiem, milczcie. Wtedy rzekł Eliasz do niego, zostańże tutaj, bo Jahwe posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział, na życie Jahwe i na twoje życie nie opuszczę cię. I szli dalej razem. A 50 osób z uczniów proroków poszło i stanęło sprzeciwka z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział, niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł, trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. No Eliasz wśród wichrów wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał, ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł, gdzie jest Jahwe, Bóg Eliasza? I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, ujrzeli go sprzeciwka i oświadczyli, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli zatem naprzeciw niego, oddali mu pokłon do ziemi i powiedzieli do niego, oto wśród twoich sług jest 50 dzielnych ludzi. Niechaj pójdą i poszukają Pana twojego, czy go nie uniósł duch Jahwe i nie spuścił na jakąś górę lub na jakąś dolinę. Lecz on odpowiedział, nie posyłajcie. A gdy nalegali na niego zbyt mocno, powiedział, poślijcie. Posłali więc 50 mężów, którzy szukali Eliasza 3 dni i nie znaleźli go. Skoro wrócili do niego, gdy przebywał w Jerychu, rzekł do nich, czyż wam nie powiedziałem, nie chodźcie? 2 cuda Elizeusza. Mieszkańcy miasta mówili do Elizeusza, patrz, położenie miasta jest miłe, jak ty, panie mój, widzisz, lecz woda jest niezdrowa, a ziemia nie daje płodów. On zaś rzekł, przynieście mi nową misę i włóżcie w nią soli. I przynieśli mu. Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie soli i powiedział, tak mówi Jahwe, uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność. Wody więc zostały uzdrowione aż po dzień dzisiejszy, według słowa, które wypowiedział Elizeusz. Stamtąd poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego zgadliwie, mówiąc do niego, przejdź na łysku, przejdź na łysku. On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i w imię Jahwe przeklął ich. Wówczas wypadły z lasu 2 niedźwiedzie i rozszarpały 42 dzieci spośród nich. Stamtąd Elizeusz poszedł na górę Karmel, skąd udał się do Samarii. Wojna Moabska. Joram panuje w Izraelu, 852-841. Joram, syn Achaba, objął władzę nad Izraelem w Samarii w 18 roku Jozafata, króla judzkiego, i królował 12 lat. Czynił on to, co złe w oczach Jahwe. Jednakże nie tak bardzo jak jego ojciec i jego matka, ponieważ usunął stelę Baala, którą sporządził jego ojciec. Przygnął jednak do grzechów, które Jeroboam, syn Nebata, wciągnął Izraela i nie zerwał z nimi. Wyprawa przeciw Moabowi. Mesza, król Moabu, był hodowcą trzód i dostarczał królowi izraelskiemu 100 000 owiec i wełny ze 100 000 baranów. Lecz po śmierci Achaba król Moabu zbuntował się przeciwko królowi izraelskiemu. W tym samym czasie król Joram wyszedł z Samarii i dokonywał przeglądu całego Izraela. Podróżując, polecił oświadczyć Jozafatowi królowi judzkiemu. Król Moabu zbuntował się przeciwko mnie. Czy zechcesz wyruszyć ze mną na wojnę przeciw Moabowi? Odpowiedział, wyruszę. Ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud, konie moje, jak i twoje konie. A on jeszcze zapytał, którą drogą wyruszymy? Odpowiedział, drogą przez pustynię Edomu. Zatem wyruszyli w drogę. Król izraelski, król judzki i król Edomu. Kiedy zaś krążyli po drogach 7 dni, zabrakło wody dla wojska obozującego i bydła, które szło za nimi. Wtedy król izraelski zawołał, biada, albowiem Jahwe zwołał tych 3 królów, aby ich wydać w ręce Moabu. Jozafat zaś odrzekł, czy tu nie ma proroka Jahwe, byśmy przez niego mogli zapytać się Jahwe? Odpowiedział jeden ze sług króla izraelskiego. Jest tu Elizeusz, syn Szafata, który polewał wodą ręce Eliasza. Jozafat zaś powiedział, on ma słowo Jahwe. Więc król izraelski, Jozafat i król Edomu poszli do niego. Elizeusz zaś rzekł do króla izraelskiego, cóż ja mam do ciebie, a ty do mnie? Idź do proroków ojca twego i do proroków twojej matki. Odpowiedział mu król Izraela, nie. Czy Jahwe zwołał tych 3 królów, aby ich wydać w ręce Moabu? Elizeusz odrzekł, na życie Jahwe zastępów, przed którego obliczem stoję, gdybym nie miał względu na Jozafata, króla judzkiego, to ani bym na ciebie nie zważał, ani bym na ciebie nie spojrzał. Teraz jednak przyprowadźcie mi harfiarza. Kiedy zaś harfiarz grał na strunach, spoczęła na nim ręka Jahwe i powiedział, tak mówi Jahwe, wykopcie w tym wąwozie rowy obok rowów, bo tak mówi Jahwe, nie zobaczycie wiatru, nie zobaczycie deszczu, a przecież wąwóz ten napełni się wodą i pić będziecie wy, wasze stada i wasze bydło. A jeszcze to mało w oczach Jahwe, wyda bowiem Moab w ręce wasze. Zburzycie wszystkie miasta obwarowane i wszystkie znaczniejsze miasta. Wytniecie wszystkie drzewa użyteczne. Zasypiecie wszystkie źródła wód. Wszystkie zaś pola uprawne spustoszycie, narzucając kamieni. Rano więc, w porze składania ofiar z pokarmów, oto napłynęła woda drogą od strony domu, tak iż okolica wypełniła się wodą. Kiedy wszyscy Moabici dowiedzieli się, że królowie wyruszyli, aby stoczyć z nimi bitwę, zwołali wszystkich zdolnych do noszenia broni i stanęli na granicy. Kiedy rano wstali, kiedy słońce rozbłysło nad wodami, Moabici ujrzeli z oddali wodę czerwoną jak krew. Powiedzieli więc, to krew. Z pewnością królowie wycinali się nawzajem, uderzywszy jeden na drugiego. A teraz pójdziemy po łupy Moabie. Kiedy przyszli pod obóz Izraela, Izraelici powstali i uderzyli na Moabitów, tak iż ci przed nimi rzucili się do ucieczki. Oni zaś szli naprzód i bili Moabitów. Zburzyli miasta. Każdy rzucał kamienie na wszelkie pola uprawne, aby je nimi pokryć. Zasypali wszystkie źródła wody. Wycięli wszelkie drzewa użyteczne. Wreszcie pozostało tylko Kir Hareszet. Osaczyli je procarze i zaczęli na nie miotać kamienie. Kiedy król Moabu ujrzał, że nie może sprostać bitwie, wziął ze sobą 700 mężów dobywających miecza, aby przebić się do króla Edomu, lecz nie zdołał. Wtedy wziął syna swego pierworodnego, który miał po nim panować, i złożył go jako ofiarę całopalną na murze. Wówczas wielkie oburzenie ogarnęło Izraelitów, tak iż odeszli od niego i wrócili do swojego kraju. Cuda Elizeusza. Oliwa wdowy. Pewna kobieta spośród żon uczniów proroków wołała do Elizeusza tymi słowami. Twój sługa, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że twój sługa bał się Jahwe. Lecz lichwiarz przyszedł, aby zabrać sobie 2 moich dzieci na niewolników. Elizeusz zaś rzekł do niej. Co mógłbym uczynić dla ciebie? Wskaż mi, co posiadasz w mieszkaniu. Odpowiedziała, służebnica twoja nie posiada niczego w mieszkaniu poza garncem oliwy. On zaś rzekł. Idź, pożycz sobie naczynia z zewnątrz od wszystkich sąsiadów twoich, naczynia puste, tylko nie żądaj zbyt mało. Następnie wrócisz, zamkniesz drzwi za sobą i za synami i będziesz nalewała do tych wszystkich naczyń, a wypełnione odstawisz. Odeszła więc od niego i postąpiła w ten sposób. Następnie zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Ci jej donosili naczynia, a ona nalewała. Kiedy wypełniły się naczynia, rzekła do syna swego, przynieś mi jeszcze naczynie. Odpowiedział jej, już nie ma naczyń. Wtedy oliwa przestała płynąć. Poszła więc kobieta oznajmić mężowi Bożemu, który powiedział, idź, sprzedaj oliwę, zwróć twój dług, zresztę zaś życie ty i twoi synowie. Elizeusz i Szunemitka. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze zapraszała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. I więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tamże położył się do snu. Powiedział do Gehaziego, swojego sługi: zawołaj tę Szunemitkę. Zawołał ją i stanęła przed nim. Rzekł do niego: proszę, powiedz jej, oto podjęłaś dla nas te wszystkie starania. Co można uczynić dla ciebie? Czy można przemówić słowo za tobą do króla lub do dowódcy wojska? Odpowiedziała: ja mieszkam pośród swego ludu. Mówił dalej: co więc można uczynić dla niej? Odpowiedział Gehazi: niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Odpowiedziała: ach, mężu Boży, panie mój, nie oszukuj służebnicy twojej. Potem kobieta poczęła i urodziła syna o tej samej porze po roku, jak jej zapowiedział Elizeusz. Chłopiec dorastał. Pewnego dnia wyszedł do swego ojca, do żniwiarzy, i odezwał się do ojca: moja głowa, moja głowa. On zaś rozkazał słudze: zabierz go do matki. Zabrał go i zaprowadził do jego matki. Pozostał on na jej kolanach aż do południa i umarł. Wtedy weszła i położyła go na łóżku męża Bożego, zamknęła za sobą drzwi i wyszła. Zawołała swojego męża, mówiąc: przyślij mi, proszę, jednego ze sług z jedną oślicą. Pobiegnę do męża Bożego i wrócę. Odpowiedział: czemu wyruszasz do niego dzisiaj? Nie ma ani nowiu, ani szabatu. Odrzekła: bądź spokojny. Osiodłała oślicę i rzekła do sługi swego: prowadź, idź, nie zatrzymuj mnie w drodze, aż ci rozkażę. Wyruszyła i dotarła do męża Bożego na górze Karmel. Kiedy mąż Boży ujrzał ją z daleka, rzekł do sługi swego Gehaziego: oto owa Szunemitka. Teraz więc biegnijże na jej spotkanie i zapytaj ją, czy dobrze ci się powodzi, czy powodzi się twojemu mężowi, czy powodzi się twojemu dziecku. Odpowiedziała: powodzi się. Kiedy przyszła do męża Bożego na górę, ujęła go za nogi, a Gehazi zbliżył się, żeby ją odsunąć. Lecz mąż Boży powiedział: zostaw ją, bo dusza jej w smutku pogrążona, a Jahwe ukrył przede mną i nie oznajmił mi. Ona zaś rzekła: czy ja prosiłam pana mojego syna? Czyż nie powiedziałam: nie oszukuj mnie? Wtedy Elizeusz powiedział Gehaziemu: przepasz biodra, weź laskę moją w dłoń i idź. Jeżeli spotkasz kogo, nie pozdrawiaj go, a jeżeli kto ciebie pozdrowi, nie odpowiadaj mu. I położysz laskę moją na chłopcu. Lecz matka chłopca rzekła: na życie Jahwe i na twoje życie nie opuszczę cię. Wtedy Elizeusz wstał i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na chłopcu, lecz nie było ani głosu, ani znaku życia. Gehazi więc wrócił do niego i oznajmił mu, mówiąc: chłopiec się nie obudził. Elizeusz wszedł do domu, a oto chłopiec leżał martwy na jego własnym łóżku. Wszedł, zamknął drzwi za sobą i za nim i modlił się do Jahwe. Następnie wszedł na łóżko, rozciągnął się na dziecku, położył twarz swoją na jego twarzy, oczy swoje na jego oczach, dłonie swoje na jego dłoniach i pochylony nad nim pozostawał tak, iż się ciało chłopca rozgrzało. Znowu chodził po domu, tam i z powrotem, wchodził na łóżko i pochylał się nad nim. Wtedy chłopiec ziewnął 7 razy i otworzył oczy. On zaś zawołał Gehaziego, mówiąc: zawołaj tę Szunemitkę. Kiedy ją zawołał, a przyszła do niego, powiedział: zabierz twojego syna. Weszła, upadła do jego stóp i oddała mu pokłon aż do ziemi. Następnie zabrała swojego syna i odeszła. Zatruta strawa. Elizeusz wrócił do Gilgal, podczas gdy głód był w kraju. Gdy uczniowie proroków siedzieli przed nim, rzekł do sługi swego: staw wielki kocioł i ugotuj polewkę dla uczniów prorockich. Jeden zaś wyszedł na pole, aby nazbierać jarzyn. znalazł dziką roślinę i narwał z niej pnączy dzikich kolokwint, napełniając nimi swój płaszcz. Wrócił i pokrajał je do kotła z polewką przez nieświadomość. Następnie podał ludziom do spożycia. Gdy tylko skosztowali polewki, krzyknęli: śmierć jest w kotle, mężu Boży, i nie mogli jeść. On zaś powiedział: przynieście więc mąki. I wrzucił do kotła, mówiąc: rozlej ludziom i niech jedzą. I już nie było nic trującego w kotle. Rozmnożenie chleba. Pewien człowiek przyszedł z Baal Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleba z pierwocin, 20 chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: podaj ludziom i niech jedzą. Lecz sługa jego odrzekł: jakże to rozdzielę między 100 ludzi? A on odpowiedział: podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Jahwe, nasycą się i pozostawią resztki. Położył więc to przed nim, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa Jahwe. Uzdrowienie Naamana. Naaman, wódz wojska króla syryjskiego, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego Jahwe spowodował ocalenie Syryjczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Podczas napadu kiedyś gromady Syryjczyków zabrały z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. Ona rzekła do swojej pani: o, gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wtedy uwolnił od trądu. Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. A król syryjski odpowiedział: wyruszaj, a ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył więc, zabierając ze sobą 10 talentów srebra, 6000 syklów złota i 10 ubrań zamiennych. I przedłożył królowi izraelskiemu list o treści następującej: z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną. Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi: czemu rozdarłeś szaty? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Więc Naaman przyjechał swymi końmi, powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami: przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Boga swego Jahwe, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Pełen gniewu zawrócił, by odejść. Lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: mój ojcze, gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Odszedł więc Naaman i zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi. On zaś odpowiedział: na życie Jahwe, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Jahwe. To jedynie niech Jahwe przebaczy twojemu słudze. Kiedy pan mój wchodzi do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, opiera się na moim ramieniu. Wtedy ja muszę oddać pokłon w świątyni Rimona, podczas gdy on oddaje pokłon. Tę jedynie czynność niech Jahwe przebaczy temu słudze. On zaś odpowiedział mu, idź w pokoju. Kiedy odszedł od niego szmat drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, powiedział sobie, oto mój pan oszczędził tego Syryjczyka Naamana, nie przyjmując od niego rzeczy, które przyniósł. Na życie Jahwe, pobiegnę za nim i wezmę od niego cośkolwiek. I pobiegł Gehazi za Naamanem. Kiedy Naaman ujrzał, że biegnie za nim, wyskoczył z wozu na jego spotkanie i powiedział, czy wszystko jest dobrze? Odpowiedział, dobrze. Pan mój polecił mi powiedzieć, w tej oto chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z góry Efraima, uczniowie proroków. Daj mi proszę jeden talent srebra i dwa ubrania zamienne. Odpowiedział Naaman, racz przyjąć dwa talenty. Nalegał na niego, zawiązał dwa talenty srebra w dwóch workach, do tego dwa ubrania zamienne. Wręczył dwom swoim sługom, którzy je nieśli przed nim. Kiedy przyszedł do Ofelu, Gehazi odebrał te rzeczy z ich rąk i ułożył w domu. Następnie odprawił mężów, którzy odeszli. Sam zaś poszedł i stawił się przed swoim panem, a Elizeusz zapytał go, skąd ty idziesz, Gehazi? Odparł, sługa twój nigdzie nie chodził. Lecz on powiedział do niego, nie, serce moje ci towarzyszyło, kiedy ktoś odwrócił się na wozie swoim na twoje spotkanie. Czy teraz jest czas brać srebro, aby nabywać ubrania, drzewa oliwne, winnice, drobne i duże bydło, niewolników i niewolnice? A trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. Gehazi więc oddalił się od niego, biały od trądu jak śnieg. Odnaleziona siekiera. Uczniowie proroków powiedzieli do Elizeusza, oto miejsce, w którym my z tobą mieszkamy, jest za ciasne dla nas. Chcemy iść nad Jordan, niech każdy stamtąd weźmie jedną belkę, abyśmy urządzili sobie schronienie, gdzie moglibyśmy zamieszkać. Odpowiedział, idźcie. Ktoś odezwał się, racz, proszę, iść razem ze sługami twoimi. Odpowiedział, pójdę i poszedł z nimi. Przyszedłszy nad Jordan, ścinali drzewa. Wówczas jednemu przy ścinaniu pnia siekiera wpadła do wody i zawołał, ach, panie, i to jeszcze pożyczona. Lecz mąż Boży zapytał, gdzie upadła? On zaś wskazał mu miejsce. Wtedy odłupał kawał drewna, wrzucił tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. I powiedział, wyjmij ją sobie. On zaś, wyciągnąwszy rękę, chwycił ją. Wojny syryjskie. Elizeusz bierze do niewoli oddział syryjski. Król syryjski był w wojnie z Izraelem. Odbył naradę ze swoimi sługami, oświadczając, że chce rozbić obóz na pewnym określonym miejscu. Wtedy mąż Boży polecił powiedzieć królowi izraelskiemu, strzeż się przechodzić przez owo miejsce, bo tamtędy schodzą Syryjczycy. Król izraelski posłał mężów na owo miejsce, któremu wskazał mąż Boży i przed którym go ostrzegł i miał się na baczności. Tak było nie raz, nie dwa. Przeraziło się serce króla syryjskiego z powodu tej sprawy. Zwołał więc sługi swoje i zapytał ich, czemu nie wskazujecie mi, kto zdradza nas przed królem izraelskim? Odpowiedział mu jeden ze sług jego, nie, panie mój królu, to Elizeusz, który jest prorokiem w Izraelu, oznajmia królowi izraelskiemu słowa, które ty wymawiasz w swoim pokoju sypialnym. A on odpowiedział, idźcie i zobaczcie, gdzie on się znajduje, a ja każę go ująć. Doniesiono mu, oto jest w Dotan. Wtedy wysłał tam konie, rdwany, silny oddział wojska. Wyruszyli w nocy i otoczyli miasto. Kiedy sługa męża Bożego wstał rano i wyszedł, oto wojsko razem z końmi i rydwanami otaczało miasto. Wtedy sługa jego powiedział do niego, ach panie, jakże postąpimy? Odpowiedział, nie lękaj się, bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli ci, co są z nimi. Potem Elizeusz modlił się tymi słowami, Jahwe, racz otworzyć oczy jego, aby widział. Jahwe otworzył oczy sługi, a on zobaczył. Oto góra pełna była ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza. Kiedy Syryjczycy schodzili do niego, Elizeusz modlił się do Jahwe tymi słowami. Dotknij proszę tych ludzi ślepotą. I dotknął ich Jahwe ślepotą według prośby Elizeusza. Wtedy Elizeusz odezwał się do nich. To nie ta droga, to nie to miasto. Chodźcie za mną, a zaprowadzę was do człowieka, którego szukacie. i zaprowadził ich do Samarii. Kiedy weszli do Samarii, Elizeusz powiedział: Jahwe, otwórz im oczy, aby widzieli. Jahwe otworzył im oczy i widzieli, że byli właśnie w pośrodku Samarii. Jak tylko król izraelski ujrzał ich, powiedział do Elizeusza: Czy mam ich zabić, mój ojcze? Odpowiedział: Nie zabijaj. Czy zabijasz tych, których pojmałeś swoim mieczem i swoim łukiem? Daj im chleba i wody, aby jedli i pili, a następnie wrócili do swego pana. Więc zgotował im wielką ucztę. Kiedy się najedli i napili, odprawił ich i odeszli do swojego pana. Odtąd już oddziały Syryjczyków nie wpadały do kraju Izraela. Głód w oblężonej Samarii. Potem Ben-Hadad, król syryjski, ściągnął całe swoje wojsko, wyruszył i oblegał Samarię. Powstał zatem wielki głód w Samarii, bo oto nieprzyjaciele oblegali ją tak, iż głowa osła kosztowała 80 srebrnych cyklów, a ćwiartka kaba dzikiej cebuli 5 cyklów srebra. Kiedy król izraelski przechodził po murze, pewna kobieta zawołała do niego: Wspomóż mnie, panie mój królu. Odpowiedział: Jahwe ciebie nie wspomaga. Z czego ja mam ciebie wspomóc? Czy sklepiska lub tłoczni? Następnie król rzekł do niej: Co tobie jest? Powiedziała: Ta oto kobieta powiedziała mi: Daj mi twojego syna, a zjemy go dzisiaj, mojego zaś syna zjemy jutro. Ugotowałyśmy więc mojego syna i zjadłyśmy go. Dnia następnego powiedziałam do niej: Daj twego syna, żebyśmy go zjadły. Lecz ona ukryła swojego syna. Kiedy król usłyszał słowa kobiety, rozdarł swoje szaty. Gdy zaś przechadzał się po murze, lud widział, że pod spodem nosił wór na swoim ciele. Oświadczył wtedy: To niech mi uczyni Bóg i tamto dorzuci, jeżeli głowa Elizeusza, syna Szafata, pozostanie na nim jeszcze dzisiaj. Koniec próby. Kiedy Elizeusz siedział w swoim domu, a starszyzna siedziała razem z nim, król wysłał przed sobą człowieka. Lecz zanim posłaniec wszedł do Elizeusza, ten odezwał się do starszyzny: Czy widzicie, że ten syn zabójcy posłał kogoś po moją głowę? Uważajcie, w chwili, gdy posłaniec będzie wchodził, zamknijcie drzwi i powstrzymajcie go nimi. Czyż za nim nie słychać odgłosów kroków jego pana? Gdy jeszcze rozmawiał z nimi, oto król przystąpił do niego i powiedział: Patrz, to nieszczęście pochodzi od Jahwe. Dlaczego mam jeszcze nadzieję pokładać w Jahwe? Elizeusz zaś odpowiedział: Posłuchajcie słowa Jahwe. Tak mówi Jahwe. Jutro o tej samej porze jedna sea najczystszej mąki będzie za jednego cykla, dwie sea jęczmienia też za jednego cykla w bramie Samarii. W odpowiedzi na to tarczownik, na którego ramieniu król się wspierał, rzekł do męża Bożego: Chociażby nawet Jahwe zrobił okna w niebiosach, czy mogłoby spełnić się to słowo? Odpowiedział Elizeusz: Ty właśnie ujrzysz to swoimi oczami, lecz jeść tego nie będziesz. Odkrycie obozu opuszczonego przez Syryjczyków. Czterech trędowatych znajdowało się u wejścia bramy. Jeden do drugiego powiedział: Po cóż tutaj siedzimy, aż pomrzemy? Jeżeli powiemy: Chodźmy do miasta, w mieście panuje głód, to tam umrzemy. Jeżeli zaś zostaniemy tutaj, również umrzemy. A teraz, noże, zbiegnijmy do obozu Syryjczyków. Jeżeli nas pozostawią przy życiu, to będziemy żyli. Jeżeli zaś nas zabiją, to umrzemy. Powstali zatem o zmierzchu, aby wejść do obozu Syryjczyków. Dotarli aż do krańca obozu Syryjczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Syryjczyków usłyszano turkot rydwanów, tętent koni i wrzawy ogromnego wojska, tak iż mówili jeden do drugiego: Oto król izraelski najął przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby ruszyli przeciwko nam. Powstali więc Syryjczycy i uciekli o zmierzchu, zostawiając swoje namioty, swoje konie, swoje osły, obóz, tak jak był, i uciekli, aby ratować życie. Owi trędowaci zaś dotarli aż do krańca obozu, weszli do jakiegoś namiotu, jedli i pili. Następnie wynieśli stamtąd srebro, złoto i ubrania, które poszli ukryć. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, unieśli stamtąd łup, który poszli ukryć. Wtedy powiedział jeden do drugiego: Nie postępujemy właściwie. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej nowiny, a my milczymy. Jeżeli będziemy zwlekali aż do brzasku porannego, to spotka nas kara. Dobrze, chodźmy teraz i zanieśmy wieść do pałacu królewskiego. poszli tam, zawołali na straże miasta i oznajmili im: weszliśmy do obozu Syryjczyków, lecz nie ma tam nikogo, nawet nie słychać żadnego głosu ludzkiego, tylko konie na uwięzi, osły na uwięzi i namioty, tak jak były. Strażnicy, nawołując się, zanieśli wieść do wnętrza pałacu królewskiego. Król stał w nocy i powiedział do sług swoich: chcę wam wyjaśnić, co knują Syryjczycy przeciwko nam. Wiedzą, że głodujemy, dlatego wyszli z obozu, aby się ukryć na polu, mówiąc: kiedy wyjdą z miasta, przychwycimy ich żywych i wtargniemy do miasta. Jeden ze sług jego odpowiedział: niechże wezmą 5 koni z tych, które tu żywe pozostały. Będzie z nimi tak, jak z całym mnóstwem Izraela, które ginie. Poślijmy i zróbmy wywiad. Wzięto więc 2 rydwany z końmi, które król wysłał za wojskiem Syryjczyków, polecając: jedzcie i badajcie. Ruszyli oni za Syryjczykami aż do Jordanu. Oto cała droga pełna była szat i broni, które Syryjczycy porzucili podczas swej ucieczki. Posłańcy wrócili i powiadomili króla. Wówczas lud wyszedł i złupił obóz Syryjczyków. Wtedy jedna sea najczystszej mąki kosztowała 1 sykla, 2 sea jęczmienia też 1 sykla, według słowa Jahwe. Król rozkazał, żeby tarczownik, na którego ramieniu się wspierał, sprawował nadzór w bramie. Lecz tłum zadeptał go w bramie na śmierć, tak jak przepowiedział mąż Boży, który mówił w chwili przyjścia króla do niego. Kiedy bowiem mąż Boży powiedział do króla: jutro o tej samej porze 2 sea jęczmienia będą za 1 sykla, a 1 sea najczystszej mąki za 1 sykla w bramie Samarii, to tarczownik odpowiedział mężowi Bożemu: chociażby nawet Jahwe zrobił okna w niebiosach, czy mogłoby się spełnić to słowo? On zaś rzekł: ty właśnie ujrzysz to swoimi oczami, lecz jeść z tego nie będziesz. I tak się z nim stało. Zadeptał go bowiem tłum w bramie na śmierć. Epilog dziejów Szunemitki. Elizeusz powiedział do kobiety, której syna wskrzesił: wstań, idź razem z rodziną twoją, zamieszkaj na obczyźnie, tam, gdzie będziesz mogła, ponieważ Jahwe zesłał głód. Idzie on już na kraj na okres 7 lat. Kobieta wstała i spełniła to, co powiedział mąż Boży. Poszła ona razem z rodziną swoją i zamieszkała na obczyźnie w kraju Filistynów przez 7 lat. Po upływie 7 lat kobieta wróciła z kraju Filistynów i udała się do króla, błagając o zwrot jej domu i jej pola. Król zaś w czasie rozmowy z Gehazim, sługą męża Bożego, powiedział: opowiedz mi wszystkie wielkie dzieła, których dokonał Elizeusz. Podczas gdy Gehazi opowiadał królowi, jak wskrzesił zmarłego, właśnie nadeszła kobieta, której syna wskrzesił, i odwołała się do króla w sprawie domu i pola. Wtedy Gehazi powiedział: panie mój królu, oto kobieta i oto jej syn, którego wskrzesił Elizeusz. Król wypytał kobietę, a ona mu opowiedziała. Wtedy król przydzielił jej 1 dworzanina, nakazując: przywróć jej całą posiadłość oraz wszystkie dochody z pola od dnia, odkąd opuściła kraj, aż do dzisiaj. Elizeusz i Hazael z Damaszku. Elizeusz przyszedł do Damaszku. Kiedy Ben-Hadad, król Damaszku, chorował, oznajmiono mu: mąż Boży przyszedł aż tutaj. Wtedy król powiedział do Hazaela: weź dar ze sobą, idź na spotkanie męża Bożego i przez niego wypytaj się Jahwe, czy wyzdrowieje z tej choroby. Poszedł więc Hazael na jego spotkanie, wziął dary ze sobą i wszelkie kosztowności z Damaszku, obładowując 40 wielbłądów. Przyszedł i stanął przed nim, mówiąc: twój syn Ben-Hadad, król syryjski, posłał mnie do ciebie z zapytaniem, czy wyzdrowieje z tej choroby. Odpowiedział mu Elizeusz: idź i powiedz mu, będziesz żył na pewno. Lecz Jahwe objawił mi, że na pewno umrze. Następnie utkwił swój wzrok, wytężył go bardzo mocno i zapłakał, mąż Boży. A Hazael zapytał: dlaczego pan mój płacze? Odpowiedział: ponieważ wiem, co złego uczynisz synom Izraela. Ich warownie zniszczysz ogniem, kwiat ich wojowników pozabijasz, ich drobne dzieci roztrzaskasz, a ich brzemienne kobiety będziesz rozpruwał. Wtedy Hazael zawołał: czymże jest twój sługa, ten zdechły pies, żeby miał wykonać to straszne dzieło? Elizeusz odpowiedział: Jahwe objawił mi, że będziesz królem Syrii. Oddalił się więc Hazael od Elizeusza i poszedł do swego pana, którego zapytał, co tobie powiedział Elizeusz? A on odrzekł, powiedział mi, że na pewno będziesz żył. Następnego dnia Hazael wziął nakrycie, zamoczył w wodzie i rozciągnął na jego twarzy, tak iż on umarł. Hazael zaś w jego miejsce został królem. Joram panuje w Judzie. 848-841. W piątym roku Jorama, syna Ahaba, króla izraelskiego, Joram, syn Jozafata, został królem judzkim. W chwili objęcia władzy miał 32 lata i królował 8 lat w Jerozolimie. Kroczył on drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił ród Ahaba, ponieważ córka Ahaba była jego żoną. Czynił on to, co złe w oczach Jahwe. Jednakże Jahwe nie chciał zniszczyć Judy ze względu na swego sługę Dawida, tak jak mu obiecał, iż da mu przed sobą płomyk na zawsze. Za jego czasu Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla. Wtedy Joram ze wszystkimi rydwanami przeszedł do Sair. Kiedy powstał w nocy do natarcia, uderzyli na niego Edomici, którzy okrążyli jego oraz dowódców rydwanów. Lud zaś uciekł do swoich namiotów. Edom zatem wyrwał się spod władzy Judy aż do dnia dzisiejszego. W tym samym czasie odpadła Libna. A czyż pozostałe dzieje Jorama i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik królów Judy? I spoczął Joram ze swymi przodkami i pochowano go obok przodków w mieście Dawidowym. Syn zaś jego, Ochozjasz, został w jego miejsce królem. Ochozjasz panuje w Judzie. 841. W 12 roku Jorama, syna Ahaba, króla Izraela, Ochozjasz, syn Jorama, został królem Judy. W chwili objęcia władzy Ochozjasz miał 22 lata i królował 1 rok w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Atalia, wnuczka Omriego, króla izraelskiego. Kroczył on drogą rodu Ahaba i czynił to, co złe w oczach Jahwe, jak ród Ahaba, ponieważ był spowinowacony z rodem Ahaba. Ochozjasz wyruszył z Joramem, synem Ahaba, na wojnę przeciw Hazaelowi, królowi syryjskiemu, w Ramot w Gileadzie. Lecz Syryjczycy zranili Jorama. Zatem król Joram wycofał się do Izrael, aby leczyć się z ran, które mu zadali Syryjczycy w Ramot, kiedy walczył przeciw Hazaelowi, królowi syryjskiemu. Wtedy Ochozjasz, syn Jorama, król judzki, przyszedł odwiedzić Jorama, syna Ahaba, w Izrael, ponieważ był chory. Dzieje Jehu. Uczeń Elizeusza namaszcza Jehu na króla. Prorok Elizeusz wezwał jednego z uczniów prorockich i powiedział mu: przepasz biodra, weź z sobą to naczynko z oliwą i idź do Ramot w Gileadzie. Przyszedłszy tam, rozejrzyj się za Jehu, synem Jozafata, syna Nimsziego. Wejdź i nakłoń go, by podniósł się z grona swoich towarzyszów i zaprowadź go do najskrytszej izby. Wtedy weźmiesz naczynko z oliwą i wylejesz ją na jego głowę, mówiąc: tak mówi Jahwe, namaściłem cię na króla nad Izraelem. Następnie otworzysz drzwi i uciekniesz bezzwłocznie. Młodzieniec więc, młody prorok, udał się do Ramot w Gileadzie. Kiedy przyszedł, oto dowódcy wojska siedzieli razem. On powiedział: mam ci powiedzieć słowo, wodzu. Jehu zapytał: komu z nas wszystkich? Odpowiedział: tobie, wodzu. Wtedy Jehu podniósł się i wszedł do domu. Tamten zaś wylał mu na głowę oliwę, mówiąc do niego: tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, namaściłem się na króla nad ludem Jahwe, nad Izraelem. Wytracisz ród Ahaba, twego władcy, a ja pomszczę krew sług moich proroków i krew wszystkich sług Jahwe na Izebeli. Zginie cała rodzina Ahaba. Wytępię Ahabowi nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu. I postąpię z rodziną Ahaba jak z rodziną Jeroboama, syna Nebata, i jak z domem Baszy, syna Achjasza. Izebele zaś pożrą psy na polu Izrael, a nikt jej nie pochowa. Następnie otworzył drzwi i uciekł. Jehu, obwołany królem, przygotowuje zamach stanu. Jehu wyszedł do sług swego władcy, którzy go zapytali: czy wszystko dobrze u ciebie? Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie? Odpowiedział im: wiecie, co za człowiek i jaka jego gadanina. Lecz oni powiedzieli: kłamstwo, opowiedz nam. Wtedy rzekł: tak, a tak powiedział do mnie, tak mówi Jahwe, namaściłem cię na króla Izraela. Wtedy pospiesznie zdjęli swoje okrycia, rozesłali je pod nim, na samych stopniach, zatrąbili i ogłosili, Jehu jest królem. Jehu, syn Jozafata, syna Nimsziego, uknął spisek przeciw Joramowi. Otóż Joram wraz z całym Izraelem strzegł Ramot w Gileadzie przed Hazaelem, królem syryjskim. Jednakże król Joram wycofał się do Izrael, aby leczyć się z ran, które mu zadali Syryjczycy, gdy walczył przeciw Hazaelowi, królowi syryjskiemu. Jehu powiedział, jeżeli jest taka wola wasza, niech żaden zbieg nie wychodzi z miasta, aby zanieść wieść do Izrael. Następnie Jehu wsiadł na Rydwan i wyruszył do Izrael, ponieważ Joram tam wypoczywał. A Ochozjasz, król judzki, przybył odwiedzić Jorama. Kiedy stojący na czatach na wieży w Izrael ujrzał orszak Jehu w pochodzie, zawołał, widzę orszak. Joram zaś rozkazał, weź jeźdźca, poślij naprzeciw nich i niech zapyta, czy przyjście ich oznacza pokój. Więc jeździec na koniu ruszył naprzeciw niego i powiedział, tak mówi król, czy przyjście to oznacza pokój? Odpowiedział Jehu, co ciebie obchodzi pokój, jedź ze mną. Stojący zaś na czatach oznajmił, przyszedł posłaniec do nich, lecz nie wraca. Wysłał więc król drugiego jeźdźca na koniu, który podjechał do nich i powiedział, tak mówi król, czy przyjście to oznacza pokój? Odpowiedział Jehu, co ciebie obchodzi pokój, jedź za mną. Stojący zaś na czatach oznajmił, przyszedł aż do nich, lecz nie wraca. A sposób jego jazdy jest podobny do jeżdżenia Jehu, wnuka Nimsziego, ponieważ jeździ szaleńczo. Wtedy Joram kazał zaprzęgać, zaprzężono więc jego rydwan. Zatem Joram, król izraelski i Ochozjasz, król judzki, każdy na swoim rydwanie, wyruszyli naprzeciw Jehu. Spotkali go na polu Nabota z Izrael. Śmierć Jorama. Kiedy Joram ujrzał Jehu, zapytał, czy przyjście to oznacza pokój Jehu? Ten zaś odpowiedział, jaki pokój? Gdy jeszcze trwają czyny nierządne twojej matki Izebeli i liczne jej czarodziejstwa. Wtedy Joram zawrócił i rzucił się do ucieczki, wołając do Ochozjasza. Zdrada, Ochozjaszu! Lecz Jehu chwycił ręką za łuk i trafił Jorama między ramiona, tak iż strzała przeszyła jego serce, a on padł na swój rydwan. Wtedy Jehu rzekł do Bidkara, swego tarczownika, zabierz i rzuć go na rolę Nabota z Izrael, bo przypomnij sobie. Ja i ty jechaliśmy konno we dwóch za jego ojcem Achabem, kiedy Jahwe wypowiedział przeciw niemu ten wyrok. Naprawdę, widziałem wczoraj wieczorem krew Nabota i krew synów jego, wyrocznia Jahwe, i odpłacę tobie na tym polu, wyrocznia Jahwe. Teraz więc zabierz i rzuć go na pole według słowa Jahwe. Śmierć Ochozjasza. Kiedy Ochozjasz, król judzki, zobaczył to, uciekał drogą na Bet-Hagan, lecz Jehu ścigał go i rozkazał, w tego również bijcie. Zranili go więc na jego rydwanie u wejścia do gór, które leży przy Jibleam. A on uciekał dalej do Megido, gdzie umarł. Słudzy jego przewieźli go do Jerozolimy i pochowali go w grobie jego razem z przodkami w mieście Dawidowym. W 11 roku Jorama, syna Achaba, został Ochozjasz królem judzkim. Śmierć Izebeli. Kiedy Jehu wszedł do Izrael, a Izebel się o tym dowiedziała, poczerniła sobie powieki, ustroiła głowę i patrzała z góry przez okno. Gdy Jehu wchodził przez bramę, zawołała, czy dobrze ci się powodzi Zimri, zabójca swego pana? On zaś podniósł głowę w stronę okna i zawołał, kto jest ze mną, kto? I spojrzeli ku niemu z góry dwaj lub trzej eunuchowie. Wtedy rozkazał, wyrzućcie ją. I wyrzucili ją, a krew jej obryzgała mur i konie, które ją roztratowały. Następnie wszedł, a kiedy najadł się i napił, powiedział, zajmijcie się tą przeklętą i pochowajcie ją, ponieważ jest córką króla. Wyszli, aby ją pogrzebać, lecz znaleźli po niej tylko czaszkę, nogi i dłonie. Kiedy wrócili i oznajmili mu, powiedział, oto słowo Jahwe, które wypowiedział przez sługę swego Eliasza z Tiszbe. Na polu Izrael psy będą żarły ciało Izebeli, a trup Izebeli będzie jak gnój na polu w obrębie Izrael, tak, że nie będzie można powiedzieć, to jest Izebel. Zagłada rodziny królewskiej Izraela. W Samarii było 70 synów Achaba. Jehu napisał list i wysłał go do Samarii, do przywódców miasta, do starszyzny i do opiekunów dzieci Achaba. List treści następującej. Teraz, gdy dotrze do was to pismo, macie ze sobą synów pana waszego, macie rydwany i konie, miasto warowne oraz broń. Obmyślcie więc, kto z synów pana waszego jest najlepszy i najodpowiedniejszy. Posadźcie go na tronie jego ojca i bijcie się o dom pana waszego. Ogarnęła ich bardzo wielka trwoga i powiedzieli, oto dwaj królowie mu się nie oparli, a jakże my się oprzemy? Wtedy marszałek dworu, rządca miasta, starszyzna i wychowawcy przekazali Jehu tę odpowiedź. Jesteśmy twoimi sługami. Wszystko, cokolwiek rozkażesz nam, wypełnimy. Nikogo nie wybierzemy na króla. Czyń, co uznasz za słuszne. Jehu napisał do nich drugi list tej treści. Jeżeli jesteście ze mną i słuchacie mego rozkazu, weźcie głowy synów waszego pana i przyjdźcie do mnie jutro o tym samym czasie do Izrael. A synowie króla, 70 ludzi, przebywali u znakomitych obywateli miasta, którzy ich wychowywali. Skoro tylko list ten przyszedł do nich, wzięli synów króla, zamordowali wszystkich 70, głowy ich włożyli do koszów i posłali do niego do Izrael. Posłaniec przyszedł oznajmić mu, przyniesiono głowy synów króla. On zaś powiedział, ułóżcie je w dwa stosy u wejścia bramy aż do rana. Rano zaś wyszedł i stojąc przemówił do całego ludu. Jesteście bez winy. Oto ja uknąłem spisek przeciwko panu mojemu i zabiłem go. Lecz kto zabił tych wszystkich? Zrozumiejcież nareszcie, że nic ze słowa Jahwe, które wypowiedział przeciw domowi Achaba, nie przepadnie. Jahwe wykonał to, co powiedział przez sługę swego Eliasza. I Jehu pozabijał wszystkich pozostałych z rodziny Achaba w Izrael, wszystkich jego możnych, zaufanych i kapłanów, tak iż nikomu z nich nie pozwolił umknąć. Zagłada książąt Judy. Następnie wstał i wyruszył do Samarii. Kiedy Jehu był w drodze, w szałasach pasterskich, napotkał braci Ochoziasza króla judzkiego i zapytał, kto wy jesteście? Odpowiedzieli, jesteśmy braćmi Ochoziasza i przyszliśmy pozdrowić synów króla i synów królowej matki. Wtedy rozkazał, uchwyćcie ich żywych. Więc pochwycono ich żywych i zamordowano ich nad cysterną szałasów, 42 ludzi. Nie oszczędził z nich ani jednego. Jehu i Jonadab. Odszedłszy stamtąd, Jehu spotkał Jonadaba, syna Rekaba, który mu wyszedł naprzeciw i pozdrowił go. Zapytał go, czy serce twoje jest szczere, jak serce moje w stosunku do serca twego? Odpowiedział Jonadab, tak jest. Jeżeli tak, podaj mi swą rękę. Podał mu swą rękę, a on posadził go przy sobie na rydwanie i powiedział, chodź ze mną, a zobaczysz moją gorliwość dla Jahwe. I jechał z nim na swoim rydwanie. Następnie wjechał do Samarii i pozabijał wszystkich, co pozostali po Achabie w Samarii, aż zniszczył go według słowa, które Jahwe wypowiedział do Eliasza. Zagłada wyznawców Baala i jego świątyni. Jehu zgromadził cały lud i powiedział do niego, Achab mało czcił Baala, Jehu będzie go czcił więcej. Teraz więc zwołajcie do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkie jego sługi i wszystkich jego kapłanów. Niech nikogo nie zabraknie, ponieważ mam złożyć wielką ofiarę krwawą Baalowi. Kogokolwiek by zabrakło, nie pozostanie przy życiu. Jehu działał w sposób podstępny, aby wytracić wyznawców Baala. Jehu dalej rozkazał, urządźcie święte zgromadzenie dla Baala. I urządzili. Jehu rozesłał posłańców po całym Izraelu i przyszli wszyscy wyznawcy Baala. Nie pozostał nikt, kto by nie przyszedł. Weszli więc do świątyni Baala, która wypełniła się od krańca do krańca. Wtedy rzekł do strażnika szatni, wyłóż szaty dla wszystkich czcicieli Baala. I wyłożył dla nich szaty. Wtedy Jehu wraz z Jonadabem, synem Rekaba, wszedł do świątyni Baala i powiedział do czcicieli Baala, przeszukajcie i zobaczcie, czy nie jest tutaj z wami ktoś z czcicieli Jahwe, poza czcicielami Baala. Następnie wyszedł, aby złożyć ofiary krwawe i całopalne. Jehu postawił na zewnątrz 80 swoich ludzi i powiedział, ktokolwiek by pozwolił ujść komuś z ludzi, których ja wydaję w ręce wasze, płaci życiem swoim za życie zbiega. Kiedy Jehu skończył składać ofiarę całopalną, rozkazał straży przybocznej i tarczownikom: idźcie, uderzcie na nich, niech nikt nie ujdzie. Więc straż przyboczna i tarczownicy wycięli ich ostrzem miecza, położyli ich trupem i dotarli aż do sanktuarium świątyni Baala. Wynieśli stele świątyni Baala i spalili je. Następnie wyrzucili Aszerę świątyni Baala i spalili ją. Potłukli też stele Baala. Wreszcie zburzyli świątynię Baala i zamienili ją na kloaki aż do dnia dzisiejszego. Jehu panuje w Izraelu 841-813. Tak Jehu wyrugował Baala z Izraela. Nie zerwał jednakże Jehu z grzechami Jeroboama, syna Nebata, które ów wciągnął Izraela ze złotymi cielcami w Betel i Dan. Przeto Jahwe powiedział do Jehu: ponieważ dobrze wykonałeś, co było słuszne w moich oczach, według wszystkich zamiarów mego serca postąpiłeś z domem Achaba, to synowie twoi aż do czwartego pokolenia będą zasiadali na tronie Izraela. Lecz Jehu nie starał się pilnie kroczyć z całego serca według prawa Jahwe, Boga Izraela. Nie zerwał z grzechami Jeroboama, które ów wciągnął Izraela. W owym czasie Jahwe zaczął uszczuplać Izraela. Hazael pobił Izraelitów na całym ich obszarze. Od Jordanu na wschód słońca cały obszar Gileadu, Gadytów, Rubenitów, Manasytów, od Aroeru, który leży nad rzeką Arnon, Gilead i Baszan. A czyż pozostałe dzieje Jehu, wszystkie jego czyny i cała jego działalność nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Jehu ze swymi przodkami i pochowano go w Samarii. Jego syn Joachas został w jego miejsce królem. Czas zaś, w którym Jehu panował nad Izraelem w Samarii, wynosił 28 lat. Od panowania Atalii do śmierci Elizeusza. Dzieje Atalii 841-835. Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich, i przed wzrokiem Atalii skryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity. Przebywał więc z nią 6 lat ukryty w świątyni Jahwe, podczas gdy Atalia rządziła w kraju. W 7 roku Jojada polecił sprowadzić setników, Karyjczyków, i straż przyboczną przyprowadził ich do siebie w świątyni Jahwe. Zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę w świątyni Jahwe i pokazał im syna królewskiego. Następnie wydał im taki rozkaz: oto rozkaz, który macie wykonać. 1/3 z was, podejmujących służbę w szabat, ma trzymać straż przy pałacu królewskim. 1/3 przy bramie Sur, 1/3 przy bramie za strażą. Trzymajcie kolejno straż nad pałacem. 2 oddziały z was wszystkich, schodzących ze służby w szabat, mają trzymać straż w świątyni Jahwe przy królu. Otoczcie w krąg króla, każdy z bronią w ręku. Kto by chciał wtargnąć w szeregi, zginie. Bądźcie przy królu, dokądkolwiek się uda. Setnicy wykonali wszystko tak, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, tak tych, co podejmują służbę w szabat, jak i tych, co w szabat z niej schodzą. I przyszli do kapłana Jojady. Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w świątyni Jahwe. Straż przyboczna ustawiła się naokoło króla, każdy z bronią w ręku, od węgła południowego świątyni aż do północnego przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadził syna królewskiego, włożył na niego diadem i wręczył świadectwo. Ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano: niech żyje król! Słysząc wrzawę straży przybocznej ludu, Atalia udała się do ludu, do świątyni Jahwe. Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie. Zgodnie ze zwyczajem, dowódcy i trąby naokoło króla, cały lud kraju raduje się i uderza w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: spisek, spisek! Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, polecając im: wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza. Mówił bowiem kapłan: nie powinna zginąć w świątyni Jahwe. pochwycono ją i gdy weszła na drogę, którą wjeżdżają konie ku pałacowi, została tam zabita. Jojada zawarł przymierze między Jahwe a królem i ludem, by byli ludem Jahwe, oraz między królem a ludem, po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jej i posągi potłuczono całkowicie, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I ustanowił kapłan Jojada straż dla świątyni Jahwe. Następnie wziął setników, Karyjczyków, straż przyboczną i cały lud kraju. Wyprowadzili króla ze świątyni Jahwe i wkroczyli przez bramę straży do pałacu króla. Tak więc Joasz zasiadł na tronie królewskim. Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju. Atalię zaś zabito mieczem w pałacu króla. Joasz panuje w Judzie. 835-796. W chwili objęcia rządów Joasz miał 7 lat. W 7 roku rządów Jehu Joasz został królem i panował 40 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Sibeja z Beer-Szeby. Joasz czynił to, co było słuszne w oczach Jahwe przez wszystkie dni, póki pouczał go kapłan Jojada. Jedynie wyżyny nie zostały jeszcze usunięte. Lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne. Joasz polecił kapłanom. Wszystkie pieniądze, które jako dar święty wnosi się do świątyni Jahwy, pieniądze bieżące, które ktoś według wyznaczonej sobie ilości płaci za osoby, wszystkie pieniądze, które ktoś z własnej woli wnosi do świątyni Jahwe, zbiorą kapłani od osób sobie znanych i obrócą je na naprawę szkód świątyni, gdziekolwiek tylko taka szkoda się znajdzie. Lecz jeszcze w 23 roku króla Joasza kapłani nie naprawili szkód w świątyni. Wtedy król Joasz wezwał kapłana Jojadę oraz kapłanów i rzekł do nich: dlaczego nie naprawiacie szkód w świątyni? Odtąd już nie wolno wam brać pieniędzy od znanych wam osób, lecz przekażecie je na naprawę szkód świątyni Jahwe. Kapłani zgodzili się, by nie brać pieniędzy od ludu i nie troszczyć się o naprawę szkód świątyni. Wtedy kapłan Jojada wziął jedną skrzynię, zrobił otwór w jej przykrywie i postawił ją obok ołtarza, po prawej stronie wejścia do świątyni Jahwe. Kapłani zaś, stróże progów, składali tam wszystkie pieniądze wniesione do świątyni Jahwe. Kiedy zauważono, że dużo jest pieniędzy w skrzyni, przychodził sekretarz króla oraz arcykapłan i wtedy zsypywano i obliczano pieniądze, które się znajdowały w świątyni Jahwe. Pieniądze odważone przekazywano kierownikom robót nadzorującym w świątyni Jahwe. Ci zaś wydawali je na stolarzy i budowniczych pracujących w świątyni Jahwe, murarzy, kamieniarzy oraz na kupno drewna i kamieni ciosowych dla naprawienia szkód w świątyni Jahwe. Wreszcie na wszystkie wydatki celem odbudowy świątyni. Jednakże z monet, które wpływały do świątyni Jahwe, nie wyrabiano czarek srebrnych, nożyc, kropielnic, trąb, ani żadnych przedmiotów złotych lub srebrnych dla świątyni Jahwe. Ale wydawano je robotnikom, którzy ich używali do naprawy świątyni Jahwe. I nie robiono obliczeń z ludźmi, w ręce których przekazywano pieniądze, aby je wydawali na robotników, ponieważ działali z niezachwianą wiernością. Pieniądze dane jako zadośćuczynienie za winy i grzechy nie wchodziły do świątyni Jahwe, były własnością kapłanów. W tym czasie Hazael, król syryjski, wyruszył na wojnę przeciw Gad i zdobył je. Następnie Hazael powziął postanowienie, by wyruszyć przeciw Jerozolimie. Wtedy Joasz, król judzki, zabrał wszystkie dary święte, które ofiarowali królowie judzcy. Jozafat, Joram i Ochozjasz, jego przodkowie, łącznie ze swoimi świętymi darami oraz całe złoto zgromadzone w skarbcach świątyni Jahwe i Pałacu Królewskiego i posłał Hazaelowi, królowi syryjskiemu, który oddalił się od Jerozolimy. A czyż pozostałe dzieje Joasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Słudzy jego powstali, uknuli spisek i zabili Joasza w pałacu na Millo, gdy wstępował do Shilla, mianowicie Jozabad, syn Shimeata, Jozabad, syn Szomera, słudzy jego zabili go i poniósł śmierć. Pochowano go razem z jego przodkami w mieście Dawidowym, a syn jego, Amazjasz, został w jego miejsce królem. Joachas panuje w Izraelu. 813-797. W 23 roku Joasza, syna Ochoziasza, króla judzkiego, Joachas, syn Jehu, został królem izraelskim w Samarii na 17 lat. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe, naśladując grzech Jeroboama, syna Nebata, do którego ów wciągnął Izraela, nie zerwał z nim. Wtedy zapłonął gniew Jahwe przeciw Izraelitom i wydał ich w ręce Hazaela, króla syryjskiego, oraz w ręce Ben-Hadada, syna Hazaela, przez cały czas. Lecz Joachas przebłagał oblicze Jahwe, tak iż Jahwe wysłuchał go, ponieważ widział ucisk Izraelitów, jakim ciemiężył ich król syryjski. Zatem Jahwe dał Izraelowi wybawiciela, który ich wyzwolił spod mocy Syrii, tak iż synowie Izraela mieszkali w swoich namiotach jak przedtem. Jednakże nie odwrócili się od grzechu rodu Jeroboama, do którego ów wciągnął Izraelitów, trwali w nim. A nawet Aszera stała w Samarii. Skoro Joachazowi nie zostało więcej żołnierzy, jak tylko 50 jeźdźców, 10 rydwanów i 10 tysięcy pieszych, wytracił ich król syryjski i starł jak proch, który się depcze. A czyż pozostałe dzieje Joachaza, wszystkie jego czyny i jego dzielność nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Joachaz razem ze swymi przodkami i pochowano go w Samarii, a syn jego Joasz został w jego miejsce królem. Joasz panuje w Izraelu 797-782. W 37 roku Joasza, króla judzkiego, Joasz, syn Joachaza, został królem izraelskim w Samarii na 16 lat. Czynił on to, co złe w oczach Jahwe. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów wciągnął Izraela. Trwał w nim. A czyż pozostałe dzieje Joasza, wszystkie jego czyny i dzielność, z jaką walczył przeciw Amazjaszowi, królowi judzkiemu, nie są opisane w Księdze Kronik Króla Izraela? I spoczął Joasz ze swymi przodkami, a Jeroboam zasiadł na jego tronie. Joasz pochowany został w Samarii razem z królami izraelskimi. Śmierć Elizeusza. Kiedy Elizeusz zapadł na chorobę śmiertelną, przyszedł do niego Joasz, król izraelski, płacząc, pochylony nad jego twarzą, mówił: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Elizeusz zaś rzekł do niego: weź łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. Wtedy on rzekł do króla izraelskiego: połóż rękę swą na łuk. Król położył rękę swą, a Elizeusz nałożył ręce swoje na ręce króla i powiedział: otwórz okno na wschód. Kiedy otworzył, Elizeusz rzekł: strzelaj. I strzelił, a on rzekł: strzała zwycięstwa od Jahwe. Strzała zwycięstwa przeciw Syrii. Pobijesz Syrię w Afek doszczętnie. Następnie rzekł: weź strzały. Kiedy je wziął, rzekł do króla Izraela: uderz o ziemię. On uderzył 3 razy i zaprzestał. Wtedy mąż Boży rozgniewał się na niego i rzekł: trzeba było uderzyć 5 albo 6 razy. Wtedy byś pokonał Syrię doszczętnie, teraz zaś pokonasz Syrię tylko 3 razy. Elizeusz umarł i pochowano go. Oddziały zaś Moabitów wpadały do kraju każdego roku. Zdarzyło się, że kiedy grzebano człowieka, ujrzano jeden oddział nieprzyjacielski. Wrzucili więc człowieka do grobu Elizeusza i oddalili się. Człowiek ten dotknął się kości Elizeusza, ożył i stanął na nogach. Zwycięstwo nad Syryjczykami. Hazael, król syryjski, gnębił Izraelitów przez całe życie Joachaza. Lecz Jahwe okazał im łaskę, zmiłował się nad nimi i zwrócił się ku nim ze względu na przymierze swoje z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Nie chciał ich zatracić i nie odrzucił ich od swego oblicza aż do tego czasu. Hazael, król syryjski, umarł, a jego syn Ben-Hadad został w jego miejsce królem. Wtedy Joasz, syn Joachaza, znowu odbił miasta z rąk Ben-Hadada, syna Hazaela, jakie ów zabrał ojcu jego Joachazowi na wojnie. 3-krotnie pobił go Joasz i odzyskał miasta izraelskie. Dzieje obydwu królestw aż do zdobycia Samarii. Amazjasz panuje w Judzie 796-767. W 2. roku Joasza, syna Joachaza, króla Izraela, Amazjasz, syn Joasza, został królem judzkim. W chwili objęcia władzy miał 25 lat i królował 29 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Joaddan z Jerozolimy. Czynił on to, co słuszne w oczach Jahwe, jednakże nie tak jak praojciec jego Dawid. Zupełnie tak postępował, jak jego ojciec Joasz. Jedynie wyżyny nie zostały usunięte. W dalszym ciągu lud składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach. Skoro tylko umocnił władzę królewską w swoim ręku, zabił tych spośród sług swoich, którzy zabili jego ojca, króla. Lecz nie skazał na śmierć synów, zabójców, zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Prawa Mojżeszowego, gdzie Jahwe przykazał: ojcowie nie poniosą śmierci za winy swych synów, ani synowie za winy ojców. Każdy umrze za swój własny grzech. To on pokonał Edomitów w dolinie Soli w liczbie 10 000 i zdobył w bitwie Sele i nadał jej nazwę Jokteel, którą nosi aż do dnia dzisiejszego. Wówczas Amazjasz wysłał posłów do Joasza, syna Joachaza, syna Jehu, króla izraelskiego, ze słowami: przyjdź, a zmierzmy się zbrojnie. Joasz zaś, król izraelski, przekazał Amazjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź. Cierń na Libanie przesłał cedrowi na Libanie taką prośbę: daj córkę swoją mojemu synowi za żonę. Lecz dziki zwierz na Libanie przebiegł i rozdeptał cierń. Pobiłeś zupełnie Edomitów i serce twoje uniosło się pychą. Bądź sobie sławny, lecz pozostań w domu swoim. Dlaczego masz się narażać na nieszczęście i masz upaść ty, a razem z tobą i Juda? Lecz Amazjasz nie słuchał i Joasz, król izraelski, wyruszył. Zmierzyli się zbrojnie, on i Amazjasz, król judzki, w Bet-Szemesz, które należy do Judy. Juda został pobity przez Izraela i uciekł, każdy do swego namiotu. Amazjasza zaś, króla judzkiego, syna Joasza, wnuka Ochozjasza, pojmał Joasz, król izraelski, w Bet-Szemesz i zaprowadził go do Jerozolimy. Zrobił wyłom w murze Jerozolimy od bramy Efraima aż do bramy węgła na 400 łokci. Zabrał też całe złoto i srebro, wszystkie przedmioty, które znajdowały się w świątyni Jahwe i w skarbcach pałacu królewskiego oraz zakładników, i wrócił do Samarii. A czyż pozostałe dzieła Joasza, których dokonał, jego dzielność oraz to, jak walczył z Amazjaszem, królem judzkim, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Joasz ze swymi przodkami i pochowany został w Samarii razem z królami izraelskimi, a syn jego, Jeroboam, został w jego miejsce królem. Amazjasz, syn Joasza, króla judzkiego, żył jeszcze 15 lat po śmierci Joasza, syna Joachaza, króla izraelskiego. A czyż pozostałe dzieje Amazjasza nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Przeciwko niemu uknuto spisek w Jerozolimie, uciekł więc do Lakisz. Urządzono za nim pościg do Lakisz i tam go zabito. Przewieziono go końmi, pogrzebano z jego przodkami w Jerozolimie, w mieście Dawidowym. A cały naród Judy wziął Azariasza, który miał wtedy 16 lat, i obrał go królem w miejsce jego ojca Amazjasza. To on obwarował Elat i przywrócił go Judzie, kiedy król spoczął ze swymi przodkami. Jeroboam II panuje w Izraelu, 782-753. W 15 roku Amazjasza, syna Joasza, króla judzkiego, Jeroboam, syn Joasza, objął władzę nad Izraelem w Samarii na 41 lat. Czynił on to, co złe w oczach Jahwe. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, który ów wciągnął Izraela. To on przywrócił granice Izraela od wejścia do Hamat aż do Morza Araby, zgodnie ze słowem Boga Izraela Jahwe, które wypowiedział przez sługę swego Jonasza, syna Amitaja, proroka pochodzącego z Gath-ha-Hefer. Albowiem Jahwe widział niezmiernie gorzką niedolę Izraela, iż nie było ani niewolnika, ani wolnego, iż nie było, kto by pomógł Izraelowi. I Jahwe nie wydał wyroku wytracenia imienia Izraela pod niebem, lecz ocalił go ręką Jeroboama, syna Joasza. A czyż pozostałe dzieje Jeroboama, wszystkie jego czyny i jego dzielność, z jaką walczył, z jaką przywrócił Izraelowi Damaszek i Hamat, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Spoczął Jeroboam z przodkami swoimi, z królami izraelskimi, a syn jego Zachariasz został w jego miejsce królem. Azariasz panuje w Judzie, 767-739. W 27 roku Jeroboama, króla izraelskiego, Azariasz, syn Amazjasza, został królem judzkim. W chwili objęcia władzy miał 16 lat i rządził 52 lata w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jekolia z Jerozolimy. Czynił on to, co słuszne w oczach Jahwe, tak jak czynił jego ojciec Amazjasz. Jedynie wyżyny nie zostały usunięte. W dalszym ciągu lud składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne. Lecz Jahwe dotknął króla tak, iż stał się trędowaty aż do dnia swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnienia, podczas gdy Jotam, jego syn, kierował pałacem i sądził lud kraju. A czyż pozostałe dzieje Azariasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? I spoczął Azariasz ze swymi przodkami i pochowano go z jego przodkami w mieście Dawidowym. A syn jego Jotam został w jego miejsce królem. Zachariasz panuje w Izraelu, 753. W 38 roku Azariasza, króla judzkiego, Zachariasz, syn Jeroboama, został królem izraelskim w Samarii na 6 miesięcy. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe, tak jak czynili jego przodkowie. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, który ów wciągnął Izraela. Szallum, syn Jabesza, uknął spisek przeciw niemu, zadał mu cios śmiertelny w Jibleam i został w jego miejsce królem. Pozostałe zaś dzieje Zachariasza opisano w Księdze Kronik Królów Izraela. Takie było słowo Jahwe, które wypowiedział do Jehu: synowie twoi aż do czwartego pokolenia będą zasiadali na tronie Izraela. I tak się spełniło. Szalum panuje w Izraelu, 753. Szalum, syn Jabesza, został królem w 39 roku Ozjasza, króla judzkiego, i rządził 1 miesiąc w Samarii. Menachem, syn Gadiego, przyszedł z Tirsy i wszedł do Samarii. Zadał on cios śmiertelny Szalumowi, synowi Jabesza, w Samarii i został w jego miejsce królem. Pozostałe zaś dzieje Szaluma oraz spisek, jaki uknął, opisano w Księdze Kronik Królów Izraela. Podówczas Menachem spustoszył Tapuach, zabijając wszystkich, którzy w nim byli, oraz okolice jego, począwszy od Tirsy, ponieważ mu nie otworzono bram. Spustoszył je, a wszystkie w nim brzemienne kobiety rozpruwał. Menachem panuje w Izraelu, 752-742. W 39 roku Azariasza, króla judzkiego, Menachem, syn Gadiego, został królem w Izraelu, w Samarii, na 10 lat. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe. Nie zerwał z grzechami Jeroboama, syna Nebata, w które ów wciągnął Izraela. Za jego czasu targnął do kraju Pul, król asyryjski. Menachem dał Pulowi 1000 talentów srebra, aby zapewnić sobie jego pomoc i umocnić władzę królewską w swoim własnym ręku. Menachem uzyskał te pieniądze od Izraelitów, od wszystkich ludzi zamożnych, po 50 cyklów od głowy, aby je wręczyć królowi asyryjskiemu. Wycofał się więc król asyryjski, nie zatrzymując się tam w kraju. A czyż pozostałe dzieje Menachema i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Menachem ze swoimi przodkami, a syn jego, Pekachjasz, został w jego miejsce królem. Pekachjasz panuje w Izraelu, 742-739. W 50 roku Azariasza, króla judzkiego, Pekachjasz, syn Menachema, został królem izraelskim w Samarii na 2 lata. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe. Nie zerwał z grzechem Jeroboama, syna Nebata, który ów wciągnął Izraela. Tarczownik jego, Pekach, syn Remaliasza, uknął spisek przeciw niemu i zabił go w Samarii w baszcie pałacu królewskiego. Argoba też i Ariecha, a razem z nim 50 ludzi z Gileadu. Zabił go i został w jego miejsce królem. Pozostałe zaś dzieje Pekachjasza i wszystkie jego czyny opisano w Księdze Kronik Królów Izraela. Pekach panuje w Izraelu, 739-731. W 52 roku Azariasza, króla judzkiego, Pekach, syn Remaliasza, został królem izraelskim w Samarii na 20 lat. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe. Nie zerwał z grzechem Jeroboama, syna Nebata, który ów wciągnął Izraela. za czasu Pekacha, króla izraelskiego, wtargnął Tiglat-Pileser, król asyryjski, i zajął Ijon, Abel-Bet-Maaka, Janoach, Kedesz, Hasor, Gilead, Gileje, cały kraj Neftalego, a pojmanych przesiedlił do Asyrii. Ozeasz, syn Eli, uknął spisek przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza. Zadał mu cios śmiertelny i został w jego miejsce królem w 20 roku Jotama, syna Ozjasza. Pozostałe zaś dzieje Pekacha i wszystkie jego czyny opisano w Księdze Kronik Królów Izraela. Jotam panuje w Judzie, 739-734. W drugim roku Pekacha, syna Remaliasza, króla izraelskiego, Jotam, syn Azariasza, został królem judzkim. W chwili objęcia władzy miał 25 lat i rządził 16 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jerusza, córka Sadoka. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Jahwe. Działał zupełnie tak, jak jego ojciec Azariasz. Jedynie wyżyny nie zostały usunięte. W dalszym ciągu lud składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach. On to zbudował bramę górną świątyni Jahwe. A czyż pozostałe dzieje Jotama i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? W owym czasie Jahwe zaczął posyłać przeciw Judzie Resina, króla syryjskiego, i Pekacha, syna Remaliasza. I spoczął Jotam przy swoich przodkach i pochowano go z jego przodkami w mieście Dawida, jego praojca, a jego syn Achas został w jego miejsce królem. Achas panuje w Judzie, 734-728. W 17 roku Pekacha, syna Remaliasza, Achas, syn Jotama, został królem judzkim. W chwili objęcia władzy Achas miał 20 lat, a 16 lat rządził w Jerozolimie. Nie czynił on tego, co jest słuszne w oczach Boga jego Jahwe, tak jak jego praojciec Dawid, lecz kroczył drogą królów izraelskich. A nawet syna swego przeprowadził przez ogień na modłę ohydnych grzechów pogan, których Jahwe wypędził przed Izraelitami. Składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach i pod każdym drzewem zielonym. Wówczas Resin, król syryjski, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, wyruszyli do bitwy przeciw Jerozolimie. Osaczyli Achaza, lecz nie mogli go pokonać. W tym samym czasie Resin, król syryjski, włączył Elat do Edomu. Wypędził Judejczyków z Elat, a Edomici weszli do Elat i zamieszkali aż do dnia dzisiejszego. Wtedy Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera ze słowami: „Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla syryjskiego i z ręki króla izraelskiego, którzy stanęli przeciwko mnie”. Achaz wziął srebro i złoto, które było w świątyni Jahwe i w skarbcach pałacu królewskiego, i przesłał je królowi asyryjskiemu jako dar hołdowniczy. Król asyryjski wysłuchał go. Wyruszył król asyryjski przeciwko Damaszkowi i zajął go, a mieszkańców zabrał w niewolę do Kir. Resina zaś kazał zabić. Kiedy król Achaz udał się na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, do Damaszku, ujrzał ołtarz w Damaszku. Wtedy król Achaz przesłał kapłanowi Uriaszowi podobiznę ołtarza i wzorzec całej jego budowy. Zatem kapłan Uriasz zbudował ołtarz. Jak król Achaz polecił we wszystkich wskazaniach z Damaszku, tak pracę wykonał kapłan Uriasz, zanim jeszcze król Achaz wrócił z Damaszku. Kiedy król przybył z Damaszku i ujrzał ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił na niego. I kazał w dym obrócić swą ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową. Wylał ofiarę płynną, a krwią swych ofiar pojednania kropił ołtarz. Ołtarz z brązu, który stał przed obliczem Jahwe, kazał odsunąć sprzed świątyni, z przestrzeni między ołtarzem a świątynią Jahwe, i postawić go obok wielkiego ołtarza na północ. Kapłanowi Uriaszowi zaś król Achaz wydał rozkaz następujący. Na wielkim ołtarzu masz palić ofiarę całopalną poranną i ofiarę pokarmową wieczorną, ofiarę całopalną króla i jego ofiarę pokarmową oraz ofiarę całopalną całego ludu kraju, jego ofiary pokarmowe i płynne. Będziesz też na niego wylewał całą krew ofiar całopalnych i krew ofiar krwawych. To zaś, co się odnosi do ołtarza z brązu, ma pozostać do mego rozpatrzenia. kapłan Uriasz wykonał wszystko, co mu rozkazał król Achaz. Król Achaz kazał odciąć listwy z podwozi i wyjąć z nich kadzie. Również kazał zdjąć morze z ponad wołów miedzianych, które pod nim były, i postawić je na posadzce kamiennej. Następnie kazał usunąć kryty krużganek szabatowy, który zbudowano przy świątyni, oraz zewnętrzne wejście królewskie do świątyni Jahwe ze względu na króla asyryjskiego. A czyż pozostałe dzieje Achaza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? I spoczął Achaz ze swymi przodkami i pochowany został z przodkami swymi w mieście Dawidowym, a syn jego, Ezechiasz, został w jego miejsce królem. Ozeasz panuje w Izraelu, 731-722. W 12 roku Achaza, króla judzkiego, Ozeasz, syn Eli, został królem izraelskim w Samarii na 9 lat. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe, jednakże nie tak jak królowie Izraela, którzy żyli przed nim. Przeciwko niemu wyruszył Salmanassar, król Asyrii, a Ozeasz poddał mu się i płacił mu daninę. Lecz król asyryjski wykrył spisek Ozeasza. Ozeasz bowiem wysłał posłów do króla egipskiego So i nie przesyłał daniny królowi asyryjskiemu jak każdego roku. Wtedy król asyryjski pojmał go i zamknął w więzieniu. Zdobycie Samarii. Król asyryjski najechał cały kraj, przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez 3 lata. W 9 roku Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii i przesiedlił ich do Hallach nad Chabor, rzekę Gozanu i do miast Medów. Przyczyny upadku Królestwa Izraela. Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Bogu swemu Jahwe, który ich wyprowadził z Egiptu spod ręki Faraona, króla egipskiego. Czcili oni bogów obcych i naśladowali obyczaje ludów, które Jahwe wypędził przed Izraelitami oraz królów izraelskich, których wybrali. I wymyślili sobie Izraelici rzeczy przewrotne na przekór Bogu swemu Jahwe. Zbudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miejscowościach, od wieży strażniczej aż do miasta warownego. Ustawili sobie stele i aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym drzewem zielonym. I składali ofiary kadzielne tamże na wszystkich wyżynach, podobnie jak ludy, które Jahwe usunął przed nimi. Spełniali czyny grzeszne, drażniąc Jahwe. I służyli bożkom, o których Jahwe powiedział im: nie czyńcie tego. Jahwe jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swych proroków i wszystkich widzących, mówiąc: zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich, według całego prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje, proroków. Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Bogu swemu Jahwe. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz rozkazy, które im wydał. Szli za nicością i stali się niczym, naśladując ludy wokół siebie, o których przykazał im Jahwe, aby nie postępowali tak jak one. Odrzucili wszystkie polecenia Boga swego Jahwe i ulali sobie posągi, 2 cielce. Zrobili sobie aszerę i oddawali pochłon całemu wojsku niebieskiemu i służyli Baalowi. Przeprowadzali synów swoich i córki przez ogień, uprawiali wróżbiarstwo i czarnoksięstwo. Oddali się czynieniu tego, co jest złe w oczach Jahwe, drażniąc go. Wtedy Jahwe zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego oblicza. Pozostało tylko samo pokolenie Judy. Również Juda nie przestrzegał poleceń swego Boga Jahwe i naśladował obyczaje, które Izrael wprowadził. Wtedy Jahwe odrzucił całe pokolenie Izraela, uniżył je i wydał je w moc łupieżców, aż wreszcie odrzucił je od swego oblicza. Albowiem oderwał Izraela od domu Dawida, a Izrael obrał sobie za króla Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam zaś oderwał Izraela od Jahwe i wciągnął go w wielki grzech. Izraelici naśladowali wszystkie grzechy, które Jeroboam popełnił, i nie odstąpili od nich. Aż wreszcie Jahwe odrzucił Izraela od swego oblicza, tak jak zapowiedział przez wszystkie sługi swoje proroków. I przesiedlił Izraelitów z własnego kraju w niewolę do Asyrii, gdzie są aż do dnia dzisiejszego. pochodzenie Samarytan. Król asyryjski kazał przyjść ludziom z Babilonu, z Kuta, z Awwa, z Hamat i z Sefarwaim i osiedlił ich w miastach Samarii zamiast Izraelitów. Wzięli więc oni w posiadanie Samarię i osiedlili się w jej miejscowościach. W początkach ich zamieszkania tamże nie oddawali czci Jahwe, zatem Jahwe nasłał na nich lwy, które wśród nich dokonywały spustoszenia. Doniesiono więc królowi asyryjskiemu: ludy, które zabrałeś do niewoli i osiedliłeś w miejscowościach Samarii, nie znają obrzędu Boga tego kraju i nasłał na nich lwy, które ich zabijają, ponieważ nie znają oni obrzędu Boga kraju. Wtedy król asyryjski przykazał: zaprowadźcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd zabraliście do niewoli. Niech idzie i mieszka tam i naucza ich obrzędu Boga kraju. Wtedy jeden z kapłanów, których zabrano do niewoli z Samarii, odszedł i zamieszkał w Betel i pouczał ich, jak mają oddawać cześć Jahwe. Każdy naród tworzył sobie własnych bogów i stawiał ich w świątyniach wyżynnych, które zbudowali Samarytanie, każdy naród w tych miejscowościach, w których mieszkał. Mianowicie ludzie z Babilonu ulepili Sukot Benota, ludzie z Kuta ulepili Nargala, ludzie z Hamat ulepili Ashima, a Wici ulepili Nibhaza i Tartaka. Sefarwaici zaś palili swoje dzieci w ogniu na cześć Adrameleka i Anameleka, bogów Sefarwaim. Czcili również Jahwe, lecz z pomiędzy swoich ustanowili sobie kapłanów na wyżynach, którzy sprawowali dla nich obrzędy w świątyniach wyżynnych. Czcili Jahwe i zarazem służyli bożkom swoim według zwyczajów ludów, z których krain zostali przesiedleni. Jeszcze do dzisiejszego dnia postępują według starych zwyczajów. Nie czczą Jahwe i nie postępują według jego postanowień i nakazów, według prawa i polecenia, jakie Jahwe dał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. Jahwe zawarł z nimi przymierze i przykazał im: nie będziecie czcili bogów obcych, nie będziecie oddawać im pokłonu, nie będziecie im służyli, nie będziecie im składali ofiar. Jedynie Jahwe, który wyprowadził was z kraju Egiptu mocą wielką i ramieniem wyciągniętym, jego czcić będziecie, jemu będziecie oddawać pokłony, jemu składać ofiary. Postanowień i nakazów, prawa i polecenia, które napisał wam, przestrzegać będziecie i wypełniać je na zawsze. Obcych zaś bogów czcić nie będziecie. Nie zapominajcie o przymierzu, które z wami zawarłem, i nie czcijcie bogów obcych. Czcijcie jedynie Boga waszego Jahwe, a on wyzwoli was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół. Lecz oni nie słuchali, tylko postępowali według swoich starych zwyczajów. Ludy więc owe czciły Jahwe i zarazem służyły swoim bożkom. Również ich dzieci oraz dzieci ich dzieci postępują tak, jak czynili to ojcowie, aż do dnia dzisiejszego. Schyłek królestwa Judy. Ezechiasz, prorok Izajasz i Asyria. Ezechiasz królem Judy, 728-699. W trzecim roku Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, Ezechiasz, syn Achaza, został królem judzkim. W chwili objęcia władzy miał 25 lat i rządził 29 lat w Jerozolimie. Jego matce było na imię Abija, córka Zachariasza. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Jahwe, zupełnie tak jak jego przodek Dawid. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął Aszery i potłuk węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne, nazywając go Nehusztan. W Bogu Izraela Jahwe pokładał nadzieję i po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął do Jahwe, nie zerwał z nim i przestrzegał jego przykazań, które Jahwe zlecił Mojżeszowi. Toteż Jahwe był z nim. We wszystkim, co przedsiębrał, miał powodzenie. Zbuntował się on przeciwko królowi Asyrii i nie był mu poddany. To on pokonał Filistynów aż do Gazy i jej okolic, od wieży strażniczej aż do miasta warownego. Zdobycie Samarii. W czwartym roku króla Ezechiasza, który był siódmym rokiem Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, wyruszył Salmanassar, król asyryjski, przeciwko Samarii i oblegał ją. Zdobyto ją po upływie 3 lat. 6 roku Ezechiasza, który jest 9 rokiem Ozeasza, króla izraelskiego, zdobyta została Samaria. Król asyryjski przesiedlił Izraelitów w niewolę do Asyrii i osiedlił ich w Halach nad Habor, rzeką Gozanu i w miastach Medów. Stało się tak dlatego, że nie słuchali głosu swego Boga Jahwe i przekroczyli jego przymierze. Wszystko, cokolwiek przykazał Mojżesz, sługa Jahwe. Nie słuchali tego, ani nie spełniali. Najazd Senacheryba. W 14 roku panowania króla Ezechiasza najechał Sennacheryb, król asyryjski, wszystkie warowne miasta judzkie i zdobył je. Wtedy Ezechiasz, król judzki, wysłał poselstwo do króla asyryjskiego, do Lachisz, ze słowami: zbłądziłem, odstąp ode mnie. Ilekolwiek kary mi wymierzysz, to przyjmę. Król asyryjski wymierzył Ezechiaszowi, królowi Judy, 300 talentów srebra i 30 talentów złota. I Ezechiasz dostarczył wszystkich pieniędzy, które znajdowały się w świątyni Jahwe i w skarbcach pałacu królewskiego. W tym samym czasie Ezechiasz kazał oderwać obicia drzwi i futryn świątyni Jahwe, które król judzki Ozjasz kazał obić metalem i dał je królowi asyryjskiemu. Bluźniercza mowa Rabsaka. Z Lachisz król asyryjski posłał naczelnego dowódcę przełożonego dworzan i Rabsaka z licznym wojskiem do Jerozolimy przeciw królowi Ezechiaszowi. Wyruszyli, przyszli do Jerozolimy, zatrzymali się przy kanale wyższej sadzawki na drodze pola Folusznika i polecili zawołać króla. Wyszli do nich zarządca pałacu Eliakim, syn Hilkiasza, pisarz Szebna i pełnomocnik Joach, syn Asafa. Wtedy Rabsak odezwał się do nich. Powiedzcie Ezechiaszowi, tak mówi wielki król, król asyryjski. Cóż to za bezpieczeństwo, któremu zaufałeś? Myślisz może, iż próżne słowa zdołają zastąpić radę i siłę do walki? Kimże pokładasz ufność, że się przeciwko mnie zbuntowałeś? Oto ty się opierasz na Egipcie, na tej nadłamanej lasce trzcinowej, która, gdy się kto oprze na niej, wchodzi w dłoń i przebija ją. Takim jest Faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. Jeśli mi powiecie, w Bogu naszym Jahwe położyliśmy ufność, to czyż on nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze poznosił Ezechiasz, nakazując Judzie i Jerozolimie? Przed tym tylko ołtarzem w Jerozolimie będziecie pokłon oddawać Bogu. Teraz więc proszę, zrób zakład z panem moim królem asyryjskim. Dam ci 2000 koni, jeżeli zdołasz wystawić do nich jeźdźców. Jak zmusisz do odwrotu namiestnika, jednego z najmniejszych sług pana mego. Lecz ty zaufałeś Egiptowi, że dostaniesz rydwany i jazdę. A teraz, czyż to ja wbrew woli Jahwe wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je pustoszyć? Jahwe powiedział do mnie, wyrusz przeciwko temu krajowi i spustosz go. Eliakim, syn Hilkiasza, Szebna i Joach powiedzieli do Rabsaka. Mów, prosimy, do sług twoich po aramejsku, gdyż rozumiemy ten język. Nie mów do nas po hebrajsku wobec słuchającego ludu, który jest na murach. Lecz Rabsak im odrzekł. Czy do pana twego i do ciebie posłał mnie pan mój, aby mówił te słowa? Czy nie raczej do ludzi, którzy siedzą na murach, skazani na jedzenie swego kału i picie swego moczu razem z wami? Stał więc Rabsak i wołał donośnym głosem po hebrajsku tymi słowami. Słuchajcie słów wielkiego króla, króla asyryjskiego. Tak mówi król. Niech was nie zwodzi Ezechiasz, ponieważ nie potrafi was ocalić z mojej ręki. I niech was Ezechiasz nie ożywia nadzieją w Jahwe, zapewniając, Jahwe wybali nas na pewno i nie wyda miasta tego w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Ezechiasza, bo tak mówi król asyryjski. Zawrzyjcie ze mną pokój i mnie się poddajcie, a będziecie jedli owoce ze swej winorośli i ze swego drzewa figowego i będziecie pili wodę każdy ze swej cysterny. Aż przyjdę zabrać was do kraju, który jest podobny do waszego, kraju zboża i moszczu, kraju chleba i winnic, kraju oliwy i miodu, abyście żyli, a nie umarli. Nie słuchajcie Ezechiasza, ponieważ oszukuje was, mówiąc, wybawi nas Jahwe. Czy naprawdę bogowie narodów zdołali wybawić każdy swój kraj z ręki króla asyryjskiego? Gdzie są bogowie Hamatu i Arpadu? Gdzie bogowie Sefarwaim, Heny i Iwwy? Gdzie są bogowie Samarii? Czy wybawili Samarię z mojej ręki? Którzy spośród wszystkich bogów tych krajów wybawili swe kraje z mojej ręki? żeby miał Jahwe wybawić z mojej ręki Jerozolimę. Lud milczał, nie odpowiedział mu ani słowa, bo taki był rozkaz królewski. Nie odpowiadajcie mu. Przyszli więc do króla z rozdartymi szatami, zarządca pałacu Eliakim, syn Hilkiasza, pisarz Szebnaj, syn Asafa, pełnomocnik Joach, i oznajmili mu wypowiedź Rabsaka. Izajasz pociesza króla. Gdy to usłyszał król Ezechiasz, rozdarł swe szaty, okrył się worem i udał się do świątyni Jahwe. Potem posłał Eliakima, zarządcę pałacu, Szebnę, pisarza i starszych kapłanów obleczonych w wory do proroka Izajasza, syna Amosa, by mu powiedzieli, tak mówi Ezechiasz, ten dzień jest dniem utrapienia i kary i hańby, albowiem dojrzały dzieci do swoich narodzin, a nie ma siły do ich porodzenia. Może Bóg twój Jahwe raczy usłyszeć wszystkie słowa Rabsaka, którego przysłał król asyryjski, jego pan, aby znieważać Boga żywego i ukaże go za słowa, które usłyszał Bóg twój Jahwe. Przeto wznieś modlitwę za resztę, która jeszcze pozostaje. Przyszli więc słudzy króla Ezechiasza do Izajasza. Izajasz zaś rzekł do nich, tak powiecie waszemu panu, tak mówi Jahwe, nie bój się słów, które usłyszałeś, a którymi pachołcy króla asyryjskiego mi bluźnili. Oto ja spowoduję w nim takie usposobienie, że na wiadomość, którą usłyszy, wróci do swego kraju i sprawię, że w swoim kraju padnie od miecza. Wrócił Rabsak i zastał króla asyryjskiego zdobywającego Libnę. Posłyszał bowiem, że król ustąpił spod Lakisz. Gdy król otrzymał wieść o Tirhace, królu Kusz, głoszącą, wyruszył na wojnę przeciw tobie. Powtórnie wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając, tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu, niech twój Bóg, którym położyłeś nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem. Nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę, a ty miałbyś ocaleć? Czy bogowie narodów, które moi przodkowie wyniszczyli, ocalili ich? Gozan, Haran, Resef i Edomitów, którzy byli w Telassar. Gdzie jest król Hamatu i król Arpadu i król miasta Sefarwaim, Heny i Iwy? Modlitwa Ezechiasza w świątyni. Ezechiasz wziął list z rąk posłów i przeczytał go. Następnie poszedł do świątyni Jahwe i rozwinął go przed Jahwe. I zanosił modły Ezechiasz przed obliczem Jahwe, mówiąc, Jahwe, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Tyś uczynił niebo i ziemię. Nakłoń Jahwe twego ucha i usłysz. Otwórz Jahwe twoje oczy i popatrz. Słuchaj słów Senacheryba, które przesłałby znieważać Boga żywego. To prawda o Jahwe, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. Ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich, z drzewa i z kamienia, więc ich zniszczyli. Teraz więc, Jahwe, Boże nasz, wybaw nas z jego ręki i niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że ty sam jesteś Bogiem, o Jahwe. Bóg odpowiada przez Izajasza. Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie. Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Wysłuchałem tego, o co modliłeś się do mnie w sprawie Senacheryba, króla Asyrii. Oto wyrocznia, którą wydał Jahwe na niego. Gardzi tobą, szydzi z ciebie dziewica, córa Syjonu, za tobą potrząsa głową córa Jeruzalem. Komuś ubliżył i komu zbluźnił, przeciw komu twój głos podniosłeś i w górę wzbiłeś twe oczy, przeciw świętemu Izraela. Przez twych posłańców urągałeś Panu, mówiłeś, z mnóstwem mych rydwanów wyszedłem na szczyty górskie, na najdalsze grzbiety Libanu. Wyciąłem jego cedry najwyższe i co najpiękniejsze jego cyprysy. Wtargnąłem w jego ostatnie ustronie, w jego bujną gęstwinę leśną. Drążyłem studnie i piłem obce wody. Stopami nóg moich wysuszyłem wszystkie rzeki Egiptu. Czy nie słyszałeś? Z dawna to przygotowałem, co ułożyłem od prastarych czasów, to teraz w czyn wprowadzam. Miałeś obrócić w stosy gruzów obwarowane miasta. Mieszkańcy ich bezsilni przelękli się i okryli wstydem. Stali się jak rośliny na polu, jak młoda trawa zielona, jak zielsko na dachach spalone pod muchem wiatru wschodniego. Lecz ja wiem, kiedy wstajesz i kiedy spoczywasz, kiedy wychodzisz i kiedy powracasz, jak cię ponosi złość przeciw mnie. Ponieważ cię złość ponosi przeciw mnie i twa zuchwałość doszła do moich uszu, przeto ci w nozdrza założę moje kółka i moje wędzidło na wargi, by zmusić cię do odwrotu drogą, którą przybyłeś. To niechaj ci za znak posłuży. W tym roku życie się ziarnem pozostawionym po zbiorze, na przyszły rok następnym, tym, co samo obrodzi. Ale na trzeci rok siejcie i zbierajcie, zakładajcie winnice, jedzcie ich owoce. Reszta ocalałych z domu Judy ponownie zapuści w głąb korzenie i w górze wyda owoce. Albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta i z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Jahwe zastępów tego dokona. Dlatego tak mówi Jahwe o królu asyryjskim. Nie wejdzie on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały, nie nastawi przeciw niemu tarczy, ani nie usypie przeciwko niemu wału. Drogą, tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie. Wyrocznia Jahwe. Otoczę opieką to miasto i ocalę je przez wzgląd na mnie i na sługę mego, Dawida. Zagłada wojska Senacheryba. Tejże samej nocy wyszedł anioł Jahwe i pobił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. I oto wszyscy ci byli martwymi ciałami rano, kiedy trzeba było wstawać. Senacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz i odszedł. Wrócił się i pozostał w Niniwie, a gdy oddawał pokłon w świątyni swego boga Nisroka, synowie jego, Adramelek i Sareser, zabili go mieczem, a sami zbiegli do kraju Ararat. Syn zaś jego, Asarhadon, został w jego miejsce królem. Uzdrowienie Ezechiasza. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu, tak mówi Jahwe, rozporządź domem swoim, bo umrzesz i nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Jahwe, mówiąc, ach Jahwe, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem, co jest dobre w twoich oczach. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Jeszcze Izajasz nie wyszedł z dziedzińca środkowego, kiedy Jahwe skierował do niego słowo. Wróć i powiedz Ezechiaszowi, władcy mojego ludu. Tak mówi Jahwe, Bóg Dawida, twego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy, oto uzdrawiam cię. Trzeciego dnia pójdziesz do świątyni Jahwe i dodam do dni twego życia 15 lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem ze względu na mnie i ze względu na mego sługę Dawida. Wtedy Izajasz powiedział, weźcie placek figowy. Gdy wzięli i położyli na wrzód, Ezechiasz wyzdrowiał. Ezechiasz rzekł do Izajasza, jaki będzie znak tego, że Jahwe mnie uzdrowi, iż trzeciego dnia pójdę do świątyni Jahwe? Odpowiedział Izajasz, oto ci będzie ten znak od Jahwe, że spełni on tę rzecz, którą przyrzekł. Czy cień ma się posunąć o 10 stopni, czy też ma się cofnąć o 10 stopni? Ezechiasz rzekł, to łatwe dla cienia postąpić o 10 stopni. Nie, niech cień się cofnie o 10 stopni. Wtedy prorok Izajasz wołał do Jahwe, a ten przesunął cień na stopniach zegara Achaza, po których opadał równocześnie ze słońcem o 10 stopni. Poselstwo Merodak Baladana. W owym czasie Merodak Baladan, syn Baladana, króla babilońskiego, wysłał przez posłów listy i dar do Ezechiasza, bo dowiedział się, że był chory i wyzdrowiał. Ezechiasz był im rad i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, wonności i cenną oliwę, zbrojownie i wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było rzeczy, której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i w całym swym państwie. Wówczas prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zagadnął go. — Co mówili ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Ezechiasz odrzekł. — Z dalekiego kraju przybyli, z Babilonu. Znowu zapytał. — Co widzieli w twoim pałacu? Odpowiedział Ezechiasz. — Widzieli wszystko, cokolwiek jest w moim pałacu. Nie było rzeczy w moich składach, której bym im nie pokazał. Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza: posłuchaj słowa Jahwe. Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w twoim pałacu i co nagromadzili twoi przodkowie aż do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie zostanie, mówi Jahwe. A synów twoich, którzy będą pochodzić od ciebie, którym dasz życie, wybierze się na dworzan do pałacu króla babilońskiego. Ezechiasz zaś rzekł do Izajasza: pomyślne jest słowo Jahwe, któreś wygłosił. Myślał bowiem: czemu nie? Będzie pokój i pewność przynajmniej za mojego życia. Epilog dziejów Ezechiasza. A czyż pozostałe dzieje Ezechiasza, cała jego dzielność i to, jak zbudował sadzawkę i wodociąg i sprowadził wodę do miasta, nie są opisane w Księdze Kronik królów Judy? I spoczął Ezechiasz ze swymi przodkami, a syn jego Manasses został w jego miejsce królem. Dwaj królowie bezbożni. Manasses panuje w Judzie, 699-643. W chwili objęcia władzy Manasses miał 12 lat i rządził 55 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Hefsiba. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe, dla modły ohydnych grzechów tych ludów, które Jahwe wypędził przed Izraelitami. Na powrót odbudował wyżynę, które zniósł jego ojciec Ezechiasz. Wnosił ołtarze Baalowi i zrobił Aszerę, tak jak robił Achab, król Izraela. Oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służył mu. Budował również ołtarze w świątyni Jahwe, o której Jahwe powiedział: w Jeruzalem kładę moje imię. Budował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwu dziedzińcach świątyni Jahwe. Przeprowadził syna swego przez ogień, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Jahwe, tak iż go pobudził do gniewu. Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Jahwe powiedział do Dawida i do syna jego Salomona: w świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje imię na wieki. Już nie dopuszczę, by noga Izraelitów poszła na tułaczkę z dala od ziemi, którą dałem ich przodkom, o ile tylko będą pilnie przestrzegali wszystkiego, co im przykazałem, oraz całego prawa, które im nadał sługa mój Mojżesz. Lecz oni nie słuchali, a Manasses wprowadził ich w błąd, tak iż czynili większe zło, aniżeli narody pogańskie, które Jahwe wytracił przed Izraelitami. Wtedy Jahwe powiedział przez sługi swoje, proroków, te słowa: ponieważ Manasses, król judzki, popełnił te ohydne grzechy, gorsze zło, aniżeli wszystko, co czynili Amoryci przed nim, i nawet Judę wciągnął do grzechu przez swoje bożki, przeto tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: oto ja sprowadzam zagładę na Jeruzalem i na Judę, tak iż wszystkim, którzy o tym usłyszą, zadzwoni w obu uszach. Rozciągnę nad Jeruzalem sznur zniszczenia Samarii i pion domu Achaba, i wytrę Jeruzalem tak, jak wyciera się miskę, a po wytarciu obraca się dnem do góry. Odrzucę resztę mego dziedzictwa, wydam je w ręce nieprzyjaciół, tak iż staną się łupem i pastwą wszystkich swoich wrogów. Ponieważ czynili to, co jest złe w moich oczach i obrażali mnie od chwili wyjścia ich przodków z Egiptu aż do dnia dzisiejszego. Nawet krew niewinną przelał Manasses w tak ogromnej ilości, iż napełnił nią Jerozolimę od krańca do krańca, oprócz grzechów, które wciągnął Judę, czyniąc to, co jest złe w oczach Jahwe. A czyż pozostałe dzieje Manassesa, wszystkie jego czyny i grzechy, które popełnił, nie są opisane w Księdze Kronik królów Judy? I spoczął Manasses ze swymi przodkami i pochowany został w ogrodzie swego domu, w ogrodzie Uzzy, a syn jego Amon został w jego miejsce królem. Amon panuje w Judzie, 643-641. W chwili objęcia władzy Amon miał 22 lata i rządził 2 lata w Jerozolimie. Matce jego było na imię Meszulemet, córka Harusa z Jodba. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe, tak jak czynił jego ojciec Manasses. Kroczył on tą samą drogą, którą szedł jego ojciec. Służył bożkom, którym służył jego ojciec, pokłon im oddawał. Opuścił Boga swoich przodków Jahwe i nie kroczył drogą Jahwe. Słudzy Amona uknuli spisek przeciw niemu i zabili króla w jego pałacu. Lecz lud kraju wytracił wszystkich, którzy spiskowali przeciw królowi Amonowi i w jego miejsce lud kraju ustanowił królem syna jego Jozjasza. A czyż pozostałe czyny Amona, których dokonał, nie są opisane w Księdze Kronik królów Judy? Pochowano go w jego grobowcu w ogrodzie Uzzy, a syn jego Jozjasz został w jego miejsce królem. Reforma religijna Jozjasza. Jozjasz królem Judy, 641-609. W chwili objęcia władzy Jozjasz miał 8 lat i rządził 31 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jedida, córka Adajasza z Boskat. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Jahwe, i kroczył we wszystkim drogą praojca swego Dawida, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. Odnalezienie księgi prawa. W 18 roku króla Jozjasza posłał on pisarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszullama, do świątyni Jahwe z następującym poleceniem. Idź do arcykapłana Hilkiasza, niech przygotuje wszystkie pieniądze, które wpłynęły do świątyni Jahwe, jakie zebrali stróże progów od ludu. I niech je wręczy kierownikom robót nadzorujących w świątyni Jahwe. Ci zaś niech z nich wydają na robotników pracujących w świątyni Jahwe celem naprawienia szkód w świątyni, na cieśni budowniczych i murarzy oraz na zakup drewna i kamieni ciosowych celem naprawienia świątyni. Tylko nie trzeba żądać od nich sprawozdania z pieniędzy im doręczonych, ponieważ pracują z niezachwianą wiernością. Wówczas to arcykapłan Hilkiasz powiedział do pisarza Szafana: znalazłem księgę prawa w świątyni Jahwe. I dał Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją odczytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót nadzorującym w świątyni Jahwe. I pisarz Szafan oznajmił królowi: kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I Szafan odczytał ją wobec króla. Wyrocznia Huldy. Kiedy król usłyszał słowa księgi prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał kapłanowi Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Nicheasza, pisarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi: idźcie poradzić się Jahwe co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy, w związku ze słowami tejże znalezionej księgi. Bo wielki gniew Jahwe zapłonął przeciwko nam z tego powodu, że przodkowie nasi nie słuchali słów tejże księgi, by spełniać wszystko, co jest w niej napisane. Kapłan Hilkiasz, Achikam, Akbor, Szafan i Asajasz udali się do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tikwy, syna Harhasa, strażnika szat. Mieszkała ona w Jerozolimie, w Nowym Mieście. Opowiedzieli jej, a ona rzekła do nich: tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie. Tak mówi Jahwe: oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jego mieszkańców, wszystkie wyroki księgi, którą czytał król judzki. Za to, że opuścili mnie i składali ofiary kadzielne bogom obcym, drażniąc mnie wszystkimi dziełami rąk swoich. Dlatego zapłonął mój gniew przeciw temu miejscu i nie zagaśnie. A do króla judzkiego, który posłał was, aby radzić się Jahwe, powiecie w ten sposób: tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, co do słów, które słyszałeś, ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem Jahwe, słuchając tego, co wypowiedziałem przeciwko temu miejscu i mieszkańcom jego, iż staną się przedmiotem grozy i przekleństwa. Ponieważ rozdarłeś szaty swoje i płakałeś przed obliczem moim, to również i ja wysłuchałem ciebie, wyrocznia Jahwe. Oto ja przyłączę cię do twoich przodków i będziesz pochowany spokojnie w swoim grobie. I oczy twoje nie ujrzą całej zagłady, jaką sprowadzam na to miejsce. A oni zanieśli tę odpowiedź królowi. Odnowienie przymierza. Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się koło niego cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni Jahwe, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i prorocy oraz cały lud, od najmniejszych aż do największych. Odczytał dla ich uszu całą treść Księgi Przymierza, znalezionej w świątyni Jahwe. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem Jahwe,
że pójdą za Jahwę, że będą przestrzegali jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego przymierza spisane w tejże księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Reforma religijna w kraju. Następnie król wydał rozkaz arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugiego rzędu oraz strażnikom progów, aby usunęli ze świątyni Jahwe wszystkie przedmioty sporządzone dla Baala, Aszery i całego wojska niebieskiego. Kazał je spalić na zewnątrz Jerozolimy, na polach nad Cedronem, a popiół z nich zanieść do Betel. Zniósł kapłanów pogańskich, których ustanowili królowie judzcy, którzy składali ofiary kadzielne na wyżynach, w miastach Judy i w okolicach Jerozolimy, oraz tych, którzy składali ofiary kadzielne Baalowi, Słońcu, Księżycowi, Gwiazdozbiorom i całemu Wojsku Niebieskiemu. Usunął Aszerę ze świątyni Jahwe na zewnątrz Jerozolimy do Doliny Cedronu i spalił ją w Dolinie Cedronu. Starł na popiół i rzucił popiół jej na groby pospolitego ludu. Zburzył domy osób uprawiających nierząd sakralny w świątyni Jahwe, gdzie kobiety przędły zasłony dla Aszery. Kazał zgromadzić się wszystkim kapłanom z miast Judy i splugawił wyżyny, gdzie ci kapłani składali ofiary, od Geba aż do Beerszeby. Zniszczył chram kozłów, który znajdował się u wejścia do bramy Jozuego, rządcy miasta, po lewej stronie, gdy wchodzi się do bramy miejskiej. Jednakże kapłanom wyżyn nie wolno było przystępować do ołtarza Jahwe w Jerozolimie, wyjąwszy, że mogli jeść chleby przaśne wśród swoich braci. Następnie splugawił palenisko zgrozę w dolinie synów Hinnoma, aby już nikt odtąd nie przeprowadzał swego syna lub swojej córki przez ogień na cześć Polocha. Kazał usunąć konie, które królowie judzcy poświęcili słońcu u wejścia do świątyni Jahwe, blisko mieszkania eunucha Netanmeleka, które było w obrębie podwórca, i spalił w ogniu rydwan słoneczny. Ołtarze zaś na tarasie górnej izby Achaza, które zrobili królowie Judy, oraz ołtarze, które zrobił Manasses w obydwóch dziedzińcach świątyni Jahwe, król zburzył i wyrwał stamtąd, a proch ich wrzucił do Doliny Cedronu. Nadto król splugawił wyżyny, które stały naprzeciw Jerozolimy, na południe od Góry Oliwnej, i które Salomon, król izraelski, zbudował dla Asztarty, ohydy Sydończyków, dla Kemosza, ohydy Moabitów, i dla Milkoma, obrzydliwości Amonitów. Połamał stele i wyciął Aszery, a miejsca ich zarzucił kośćmi ludzkimi. Nawet ołtarz będący w Betel, wyżynę utworzoną przez Jeroboama, syna Nebata, który wciągnął Izraela do grzechu, zburzył również ten ołtarz i wyżynę, potłukł jej kamienie, starł na proch, spalił też Aszerę. Jozjasz rozglądnął się i ujrzał grobowce, które były tam na górze. Polecił zabrać kości z grobowców i spalił na ołtarzu, aby go splugawić, zgodnie z wyrokiem Jahwe obwieszczonym przez męża Bożego, który przepowiedział owe sprawy. Zapytał dalej, co to za pomnik tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z miasta, to grobowiec męża Bożego, co przyszedł z Judy i zapowiedział te sprawy, które ty wykonujesz nad grobowcem w Betel. On zaś rzekł, zostawcie go w spokoju, niech nikt nie rozrzuca jego kości. Pozostawiono więc kości jego nietknięte razem z kośćmi proroka, który przyszedł z Samarii. Jozjasz usunął również wszystkie przybytki wyżyn, które zbudowali królowie Izraela we wszystkich miejscowościach Samarii, aby pobudzić Jahwe do gniewu. I postąpił z nimi zupełnie tak, jak w Betel. Wszystkich zaś kapłanów wyżyn, którzy tam byli, zabił nad ołtarzami i palił kości ludzkie na nich. Następnie wrócił do Jerozolimy. Król wydał całemu ludowi następujący rozkaz. Świętujcie Paschę na cześć waszego Boga Jahwe, jak jest napisane w tejże Księdze Przymierza. Naprawdę nie obchodzono takiej Paschy jak ta od dni sędziów, którzy rządzili Izraelem, i podczas całego okresu królów Izraela i królów Judy. Dopiero w 18 roku króla Jozjasza obchodzono taką Paschę na cześć Jahwe w Jerozolimie. Co więcej, zaklinaczy, wieszczków, posążki domowe bóstw, bożki i wszystkie ohydy, które widziało się w kraju Judy i w Jerozolimie, Jozjasz usunął w tym celu, aby w czyn zamienić słowa Pana spisane w księdze, jaką znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni Jahwe. Nie było przed nim króla podobnego do niego, który by zwrócił się do Jahwe całym sercem, całą duszą i całą mocą, zgodnie z całym prawem Mojżesza. Po nim już nie zjawił się taki jak on. Jednakże Jahwe nie poniechał żaru wielkiego gniewu. Gniew ten zapłonął przeciw Judzie za wszystkie zniewagi, które mu wyrządził Manasses. I Jahwe powiedział, nawet Judę odtrącę od oblicza mego, tak jak odtrąciłem Izraela. Odrzucę to miasto, które wybrałem, Jeruzalem, i świątynię, o której powiedziałem, tam będzie moje imię. A czyż pozostałe dzieje Jozjasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik królów Judy? Za jego czasu faraon Neko, król egipski, wyruszył do króla asyryjskiego nad rzekę Eufrat. Gdy król Jozjasz wyszedł przeciwko niemu, Neko spowodował jego śmierć w Megido zaraz w pierwszym spotkaniu. Słudzy jego odwieźli na rydwanie jego zwłoki z Megido, sprowadzili je do Jerozolimy i pochowali w jego grobowcu. Lud kraju wziął Joachaza, syna Jozjasza, namaścił go i obrał królem w miejsce jego ojca. Upadek Jerozolimy. Joachaz panuje w Judzie. 609. W chwili objęcia władzy Joachaz miał 23 lata, a 3 miesiące panował w Jerozolimie. Matce jego było na imię Hamutal, córka Jeremiasza z Libny. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe, zupełnie tak, jak jego przodkowie. Faraon Neko zakuł go w kajdany w Ribla w kraju Hamat, by nie panował w Jerozolimie, i nałożył na kraj daninę w wysokości 100 talentów srebra i 10 talentów złota. Faraon Neko ustanowił królem Eliakima, syna Jozjasza, miejsce Jozjasza jego ojca, i zmienił mu imię na Jojakim. Joachaza zaś pojmał i zaprowadził do Egiptu, gdzie umarł. Jojakim dostarczał faraonowi srebra i złota, jednakże musiał kraj opodatkować, aby dostarczyć pieniędzy według rozkazu faraona. Od każdego stosownie do nałożonego na niego podatku wymagał srebra i złota od ludu kraju, aby dostarczyć faraonowi Neko. Jojakim panuje w Judzie. 608-598. W chwili objęcia władzy Jojakim miał 25 lat i panował 11 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Zebidda, córka Pedajasza z Rumy. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe, zupełnie tak, jak jego przodkowie. Za jego czasu Nabuchodonozor, król Babilonu, ruszył do wojny. Jojakim był mu poddany przez 3 lata, następnie na nowo zbuntował się przeciwko niemu. Wtedy Jahwe wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków, oddziały Syryjczyków, oddziały Moabitów, oddziały Amonitów. Wysłał ich przeciw Judzie, aby go zniszczyć zgodnie ze słowem, które Jahwe wypowiedział przez sługi swoje proroków. Jedynie z powodu gniewu Jahwe przyszło to na Judę po to, by go odrzucić od oblicza jego skutkiem grzechów Manassesa, odpowiednio do wszystkiego, co popełnił. A także skutkiem krwi niewinnej, którą wylał, topiąc Jerozolimę w niewinnej krwi, Jahwe już nie chciał przebaczyć. A czyż pozostałe dzieje Jojakima i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik królów Judy? I spoczął Jojakim ze swymi przodkami, a syn jego, Jojakin, został w jego miejsce królem. Król egipski już odtąd nie wychodził ze swego kraju, ponieważ król babiloński podbił wszystko, co należało do króla egipskiego, od potoku egipskiego aż do rzeki Eufratu. Jechoniasz, 598-97, i pierwsze przesiedlenie. W chwili objęcia władzy Jojakin miał 18 lat i panował w Jerozolimie 3 miesiące. Matce jego było na imię Nehuszta, córka Elnatana z Jerozolimy. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe, zupełnie tak jak jego ojciec. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go w 8. roku swego panowania. Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni Jahwe i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni Jahwe, tak jak przepowiedział Jahwe. I przesiedlił w niewolę całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, 10 000 pojmanych oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. Przesiedlił też Jojakina do Babilonu, także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju, zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie 7 000, kowali i ślusarzy w liczbie 1000, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do niewoli do Babilonu. Jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja Mataniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz. Sedecjasz królem 597-586. W chwili objęcia władzy Sedecjasz miał 21 lat i panował 11 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Hamutal, córka Jeremiasza z Libny. Czynił on to, co jest złe w oczach Jahwe, zupełnie tak jak Jojakin. Prawdziwie z powodu gniewu Jahwe przyszło to na Jerozolimę i na Judę, tak iż w końcu odrzucił ich od oblicza swego. Sedecjasz zbuntował się przeciw królowi babilońskiemu. Oblężenie i zburzenie Jerozolimy 587-586. W 9 roku jego panowania, 10 miesiąca i 10 dnia miesiąca, przybył król babiloński Nabuchodonozor wraz z całym swoim wojskiem przeciw Jerozolimie. Obległ ją, budując dokoła niej wały oblężnicze. Miasto było oblężone aż do 11 roku króla Sedecjasza. W 4 zaś miesiącu, 9 dnia miesiąca, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludu kraju, uczyniono wyłom w mieście. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaś znajdowali się dokoła miasta. Weszli więc drogą prowadzącą ku Arabie. Wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło go na stepie Jerycha. Całe zaś jego wojsko opuściło go, idąc w rozsypkę. Pojmali więc króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego, do Ribla, i wydali na niego wyrok. Synów Sedecjasza wymordowano na jego oczach, a król babiloński rozkazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu. Następnie uprowadził go do Babilonu. W 5 zaś miesiącu, 7 dnia miesiąca, był to 19 rok króla babilońskiego Nabuchodonozora, wkroczył do Jerozolimy Nabuzaradan, dowódca straży przybocznej, sługa króla babilońskiego. Spalił świątynię Jahwe, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy. Wszystkie wielkie domy spalił ogniem. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło cały mur dookoła Jerozolimy. Drugie przesiedlenie i złupienie świątyni. Reszta zaś ludu, która pozostała w mieście, zbiegów, którzy przeszli do króla babilońskiego, oraz resztę tłumu, Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, przesiedlił w niewolę. Lecz spośród biednego ludu ziemi dowódca straży przybocznej pozostawił niektórych jako uprawiających winnice i jako rolników. Chaldejczycy połamali kolumny z brązu w świątyni Jahwe, podstawy oraz morze z brązu w świątyni Jahwe, a brąz z nich przenieśli do Babilonu. Zabrali również kotły, łopatki, nożyce, czasze i wszystkie przedmioty z brązu, których używano w służbie Bożej. Dowódca straży przybocznej zabrał także popielnice i kropielnice, które były całe ze złota i całe ze srebra. A brązu z dwóch kolumn, jednego morza i podstaw, które Salomon sprawił dla świątyni Jahwe, z tych wszystkich przedmiotów niepodobna było zważyć. 18 łokci wynosiła wysokość jednej kolumny, głowica jej była z brązu, a wysokość głowicy wynosiła 5 łokci. Naokoło głowicy była siatka z jabłkami granatu, wszystko z brązu. Druga kolumna miała takie same jabłka z granatu nad siatką. Dowódca straży przybocznej pojmał Serajasza, najwyższego kapłana, Sefaniasza, kapłana zastępcę, oraz 3 stróżów progów. Z miasta zaś pojmał jednego dworzanina, który był dowódcą wojskowym, 5 ludzi spośród najbliższego otoczenia króla, których znaleziono w mieście, pisarza dowódcy wojska sporządzającego spis ludności kraju oraz 60 spośród prostej ludności kraju przybywającej w mieście. Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, pojmał ich i zaprowadził do króla babilońskiego do Ribla. Król babiloński kazał ich zabić i zamordowano ich w Ribla w kraju Hamat. Wówczas Juda został uprowadzony do niewoli z dala od własnego kraju. Godoliasz rządcą Judy. A dla ludności, która pozostała w kraju Judy, którą zostawił Nabuchodonozor, król babiloński, wyznaczył na rządce Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana. Wszyscy dowódcy wojskowi i ich ludzie dowiedzieli się, że król babiloński wyznaczył na rządce Godoliasza i przyszli do Godoliasza, do Mispa. Mianowicie Izmael, syn Netaniasza, Johanan, syn Kareacha, Serajasz, syn Tanhumeta z Netofy, Jaazaniasz, syn Maakatyty. Oni wraz ze swoimi ludźmi. Wtedy Godoliasz złożył przysięgę im oraz ich ludziom i powiedział do nich: nie lękajcie się służyć Chaldejczykom, mieszkajcie w kraju, służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło. Lecz 7 miesiąca przyszedł Izmael, syn Netaniasza, syna Eliszama, z rodu królewskiego, a z nim 10 ludzi i zabili Godoliasza oraz Judejczyków i Chaldejczyków, którzy byli z nim w Mispa. Wówczas cały lud, od najmniejszego aż do największego, dowódcy wojskowi powstali i wyruszyli do Egiptu, ponieważ bali się Chaldejczyków. Ułaskawienie króla Jojakina. W 37 roku po uprowadzeniu do niewoli Jojakina, króla judzkiego, 12 miesiąca, dnia 27 miesiąca, Ewil-Merodak, król babiloński, w roku objęcia swej władzy ułaskawił Jojakina, króla judzkiego, i kazał wyprowadzić go z więzienia. Rozmawiał z nim łaskawie i wyniósł jego tron ponad tron królów, którzy przebywali z nim w Babilonie. Zdjął więc Jojakin swoje szaty więzienne i jadał zawsze u króla przez wszystkie dni swego życia. Król babiloński zapewnił mu stałe utrzymanie dzień po dniu przez cały czas jego życia. Koniec drugiej księgi królewskiej.